prawie 5 minut po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 1643. Nocne Światła od poniedziałku do czwartku. O tej porze rozpoczynamy tuż po 11 wieczorem i program trwa 2 godziny dzisiaj, także najbliższe 120 minut przed nami. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku tam, gdzie zwykle, czyli pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus, w komentarzach miejsce na Państwa twórczość, do której zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań naszym ekspertom, którymi są dzisiaj współtwórcy cyklu Bo tak nas wychowano. I w tymże właśnie cyklu rozmawiać będziemy o problemach wychowawczych. Wspomniani już nasi eksperci są dzisiejszymi gośćmi programu, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, również serdecznie Ciebie witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, problemy wychowawcze to jest to, co z perspektywy rodziców często wydaje się być problemem umiejscowionym w dziecku, aczkolwiek, jak mówi doświadczenie i zapewne również sami to rozwiniecie, wasza praktyka zawodowa, większość tych problemów leży po stronie rodziców. Oczywiście są dzieci, które mogą być z różnych powodów trudne, niemniej jednak to, w jaki sposób rodzice czy wychowawcy prowadzą to dziecko w ramach wychowania, całego procesu wychowawczego, to jest, no powiedziałbym, nie chcę tutaj procentami rzucać, ale myślę, że to jest zdecydowana przewaga odpowiedzialności za to, jak dziecko się zachowuje, w jaki sposób reaguje, w jaki sposób wchodzi w relacje, czy z rodzicami, czy w ogóle z rówieśnikami i z innymi ludźmi. I te problemy wychowawcze, oczywiście, jak już tutaj zaznaczyłem, mogą leżeć po stronie dziecka. Niemniej dzisiaj będziemy przyglądać się tym problemom, które nie tylko po stronie dzieci leżą, ale również po stronie dorosłych, rodziców, wychowawców, czyli osób, które są za to wychowanie dzieci odpowiedzialne. Bo jeżeli by zdefiniować pewne problemy wychowawcze, no to należy rozłożyć je na czynniki pierwsze, zobaczyć, co jest istotą tych błędów wychowawczych. Ale gdyby spojrzeć na to, co często sami podkreślamy, i ja również muszę uderzyć się w piersi i powiedzieć, że popełniłem wiele błędów wychowawczych, no to nie powinniśmy jednak mimo wszystko przechodzić nad tym do porządku dziennego, bo nie chodzi o to, żeby się biczować, ale łatwo jest powiedzieć, no popełniłem tyle błędów, ach, aj, zasromać się nad tym, Boże, jaki to... No cóż, było, minęło, no a dziecko jako osoba już dorosła zabiera w życie mnóstwo poważnych problemów, które z powodu tych błędów się pojawiły. No bo cóż to jest błąd wychowawczy? No można go zdefiniować jako takie zachowanie rodzicielskie czy wychowawcze, które stanowi no, realną przyczynę bądź niesie ze sobą ryzyko powstania szkodliwych dla rozwoju dziecka czy wychowanka skutków. I to nie są błahe sprawy. Wielokrotnie o tym mówiliśmy w Nocnych Światłach przy okazji innych tematów, dodając to tę myśl, natomiast dzisiaj się chcemy na niej głównie skupić, na tym właściwie, że proszę Państwa, te błędy, i ja tutaj znowu uderzam się w piersi, te błędy, które popełniłem i widzę, że popełniłem, no cóż, one już się nie cofną. Ja mogę na zasadzie relacji dorosłego ojca z dorosłą córką w tej chwili już o tym rozmawiać i przyglądać się pewnym rzeczom, też zachęcać moją córkę do tego, żeby no, jakoś się z tym zmierzyła. Siłą rzeczy ja też muszę się z tym zmierzyć, bo to są rzeczy, które po prostu trzeba przepracować już w tym dorosłym życiu wspólnie. Niemniej, aby mniej takich było sytuacji, które no, wiemy doskonale z autopsji, jeżeli ktoś w takie sytuacje, w takie relacje wchodzi ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba prostować pewne sytuacje błędów wychowawczych, aby takich trudnych sytuacji było mniej, no to zdecydowanie lepiej tych błędów nie popełniać, przynajmniej dla dziecka, ale dla nas rodziców pewnie też. Żeby ich nie popełniać, no to trzeba wiedzieć, co jest błędem, a co nie jest błędem, to też dzisiaj się na początek właśnie na tym skupimy.
Mhm. Tak jak powiedziałeś, Pawle, nie jesteśmy idealni, nawet jeżeli staramy się być bardzo dobrymi rodzicami, I kiedy tak jak ty, tak samo ja mam takie poczucie, że popełniłam błędy wychowawcze, myślę sobie, że to też jest związane z tym, że im więcej wiemy, tym więcej wiemy, czego żeśmy nie zrobili i co mogliśmy zrobić lepiej. Pewnego dnia pamiętam, jak powiedziałam do mojego męża, wiesz co, ja bym mogła teraz te dzieci urodzić, bo teraz to ja bym wiedziała, co mam zrobić lepiej. Tylko, że tak nie ma. Tylko, że dzieci rodzą się w pewnym czasie, w pewnym momencie życia, kiedy doskonale wiemy, tak nam się wydaje, czego na pewno nie chcemy zrobić, wiemy, jak mamy te dzieci, do czego chcemy je wychowywać, ale rzadko mamy wyobrażenie i taką wiedzę naprawdę bardzo taką ugruntowaną, nawet jeżeli to jest taka wiedza podręcznikowa, wynikająca z książek, bo się interesujemy, no to jednak praktyki nie mamy. No bo tak to po prostu ten świat jest urządzony, więc myślę sobie, że takie miłosierdzie dla siebie samego, nie biczowanie się, mówienie sobie, no tak, wychowywałam jak umiałam, starałam się najbardziej jak potrafiłam, ale być może na przykład coś przegapiłam, być może gdzieś było za mało, a gdzieś było za dużo. No po prostu tak jest. A czegoś nie wiedziałam, tak jest. To też, co jest bardzo ważne, to szczególnie kiedy tych dzieci w rodzinie jest więcej, to my bardzo to widzimy, zresztą też widzimy dzieci znajomych, dzieci sąsiadów, dzieci są różne. I są takie dzieci, które sprawiają nam trudności wychowawcze i takie, które są takimi, ja to nazywam samograjami, takie dzieci, które są ciche, grzeczne, dostosowujące się. I nawet w rodzinie często bywa tak, że po prostu z jednym dzieckiem mamy duże problemy, a z drugim dzieckiem wydaje się, że tych problemów nie ma wcale. I to jest taka sytuacja dosyć niebezpieczna, dlatego że często jest tak, że takie dziecko, które nie sprawia problemów, to jest takie dziecko niewidzialne. To jest takie dziecko, którym wydaje nam się, że nie trzeba się za specjalnie zajmować. Zresztą wydaje nam się też, a czasami tak jest, że uważamy, że nie mamy tego czasu, tej przestrzeni, bo przecież to drugie dziecko nam zajmuje tyle czasu, tyle trzeba po prostu zajmować się jego niewłaściwym zachowaniem. I tutaj muszę powiedzieć też, że jako pedagog widzę, że są takie dzieci w klasie, które nie sprawiają problemów i ja muszę sobie o tym przypominać, że z tym dzieckiem mam się zatrzymać i porozmawiać, że mam przyjrzeć się, że mam się dowiedzieć, kim ono jest i czego ono potrzebuje, bo bardzo łatwo jest skupić się tylko na tych dzieciach, które są głośne, które przeszkadzają, które te problemy wychowawcze po prostu generują. Poza tym jest to również sposób na to, żeby zachować naszą uwagę, żeby przywołać naszą uwagę. Są dzieci, które mają tak potrzebę, żeby zwrócić na nie uwagę, że wtedy, kiedy okazuje się, że my zwracamy uwagę tylko na dziecko, wtedy, kiedy jest niegrzeczne, to wzmacniamy jego zachowanie. Ono za wszelką cenę chce być widoczne, ono za wszelką cenę chce być widzialne. W związku z tym, jeżeli to jest jedyny sposób na to, żebyśmy zwrócili na niego uwagę, nawet jeżeli krzyczymy, nawet jeżeli mówimy jakieś nieprzyjemne słowa, to jednak go widzimy wtedy. I to jest też bardzo, bardzo niebezpieczne i chciałabym, żeby rodzice też zwracali na to uwagę. To, co jest też inne i nowe w tej chwili, w wychowywaniu, to my przede wszystkim wiemy, że my mamy dzieci wychowywać. Kiedyś mówiło się o tym, że się dzieci chowa. Dzieci się chowało, czyli dzieci miały być nakarmione, najedzone, ciche, nie sprawiające posłuszne. Problemów, posłuszne. I zasadniczo najważniejsze było to takie zajęcie się nimi zewnętrzne. Natomiast to, żeby gdzieś interesować się emocjami dziecka, nie było konieczne w wyobrażeniu rodziców. Ale również takie przekonanie, że tylko taka tresura, takie właśnie chowanie ma o tyle sens, że ono, to dziecko też będzie takie mocne. Że to dziecko nauczy się sobie radzić w życiu, że teraz nie lejemy nad nim jajeczka, nie użalamy się, nie pytamy o emocje. Zresztą żyliśmy w społeczeństwie, które tak naprawdę nie mówiło o emocjach. To jest nowe, od niedawna dopiero się o tym mówi. Kiedyś, zresztą do dzisiaj, jest bardzo wielu ludzi, którzy po prostu o emocjach własnych nie potrafią rozmawiać. No więc w jaki sposób mają zająć się emocjami dziecka?
No, ja bym chciał tutaj się odnieść do zdania, które powiedziałeś, że wiemy, do czego chcemy wychować dziecko. I tutaj, kiedy pytamy o to rodziców, kiedyś na warsztatach dla rodziców, mieliśmy takie warsztaty, cykl takich warsztatów, kiedy pytaliśmy rodziców, no to rodzice mieli takie wizje, żeby dziecko było niezależne, żeby było ciekawe świata, żeby takim eksplorerem było i no, mnóstwo takich cech, które no, są oczywiście fajne, żeby miało na przykład charakter taki przywódczy, żeby sobie radziło w życiu. Natomiast kiedy to potem konfrontuje się to ze sposobem wychowania rodziców, czyli to, że dziecko ma system kar i nagród, na przykład, że tego mu nie wolno, tamtego mu nie wolno, tu jest temperowany, tam jest temperowany, no to jak on ma wyrosnąć na wolnego człowieka, który będzie ciekawy świata, jakiemu nie wolno się tym światem interesować, kiedy jest małym dzieckiem? To po prostu jest absurdalne, dlatego kiedy myślimy o tym, na kogo chcemy wychować dziecko, jaki dorosły z tego ma być, to warto dostosować nasze metody wychowawcze właśnie do tego, kim on ma być według naszych wyobrażeń. Chociaż to też jest oczywiście niebezpieczne, no bo łatwo sobie wyobrazić taki dom, w którym dziecko ma być po prostu posłuszne i tyle. Bo ja, no jak będę stary, to będę potrzebował opieki, tak? I dziecko wtedy ma być do dyspozycji. No, łatwo sobie wyobrazić, że takie domy pewnie też są.
Poza tym myślę, że tutaj można wpaść w pułapkę takiego pigmalionizmu, czyli takiego kształtowania dziecka według swoich wyobrażeń. Natomiast warto jest sobie uświadomić, że to dziecko też kimś jest już. I to nie jest plastelinka, którą my sobie ulepimy w jakiś sposób i będziemy mieli z tego pociechę i będziemy mieli z tego jakąś dumę. To nie jest przedłużenie też naszego życia, to jest zupełnie odrębne życie i to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Ale jeżeli mogę, to jeszcze chciałabym jeden błąd taki wychowawczy podkreślić i on jest bardzo ważny. Chodzi o to, że bardzo często w rodzinie rodzice nie rozmawiają o tym. Rodzice, rodzina, bo to jest cały system, to są często rodzice, dziadkowie. W jaki sposób mamy wychowywać dziecko? Czy to dziecko ma, jakie mamy oczekiwania względem tego dziecka? Jakie są zasady w rodzinie? Taką najbardziej niebezpieczną sytuacją jest to, że w rodzinie jeden rodzic jest bardzo surowy, karzący, nerwowy, a drugi jest bardzo pobłażliwy i taki, który pozwala dziecku na dużo więcej niż ten pierwszy rodzic. I kiedy rodzice nie mają spójnej wizji wychowawczej, kiedy dziecko dostaje taki przekaz, który jest niespójny, to uczy się, że może po prostu lawirować między tymi rodzicami. Ono zaczyna kombinować, ono zaczyna ustawiać się w taki sposób, wcześniej czy później, żeby osiągać swoje cele.
No taka mimo wolna szkoła manipulacji.
Tak, wolna szkoła manipulacji. I to nie ma. To nawet już małe dzieci zaczynają to robić. One się po prostu orientują, że one mają tutaj coś do ugrania i to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli również pojawia się często na przykład lekceważenie rodzica, którego dzieci zaczynają postrzegać jako słabszego. Czyli tutaj ja ciebie bardzo kocham, jest mi z tobą bardzo dobrze, ale właściwie ja wiem, że ja mogę na przykład na tobie coś wymusić. Ja mogę teraz, bo ty jesteś słaby, prawda? To jest też taki problem, na przykład ja go widzę na przykład w szkole. Czasami mówię do ucznia czy do dzieci, mówię, słuchajcie, ale to, że ja jestem dla was miła, to nie znaczy, że ja jestem taka, ponieważ nie potrafię być niemiła. Ja lubię być miła, ja lubię ludzi i ja chcę być dla was miła, ale to nie znaczy, że macie mnie lekceważyć. I widać wyraźnie, że są takie dzieci, którym osoba miła kojarzy się, czy wchodząca z nimi w relacje, kojarzy się z kimś, kogo można zmanipulować albo zlekceważyć. I to są już właśnie te doświadczenia. To są te doświadczenia tego, że reaguje, kiedy jest krzyk, reaguje, kiedy jest jakiś nakaz, zakaz, kiedy dorosły używa nie siły argumentu, tylko argumentu siły. Więc tutaj warto jest sobie uświadomić, że to jest właśnie modelowanie jednak zachowań dzieci i tego, jak one wchodzą w relacje.
Czyli można powiedzieć, że posłuszeństwo dziecka powinno wynikać z rozumienia zasad, tak, a nie ze strachu.
Tak.
Przed karą na przykład.
Tak, ale również bardzo ważne jest modelowanie, czyli pokazanie, że my również stosujemy się do zasad, że my również szanujemy innych ludzi, że my w relacjach też posługujemy się argumentami, a nie siłą. Nie rządzi ten, kto jest najsilniejszy, albo nie pokazujemy dziecku manipulacji, bo dziecko świetnie widzi, że rodzice też manipulują, więc ono wie, że tak można zrobić. I też chcę powiedzieć o tym, że często zdarza się, że w rodzinie ktoś prezentuje wzorce antyspołeczne, że kiedy dziecko widzi, że można osiągać swoje cele bez oglądania się na innych, to ono po prostu sobie tego życzy. Ono też widzi, że po prostu jest to sposób na osiągnięcie swoich celów, na wygodę. Jak również często rozmawiamy z rodzicami o tym, że rodzic musi wychowywać dziecko w taki sposób, że dziecko musi być częścią rodziny. Dziecko musi wiedzieć, że ono ma swoje potrzeby, ale potrzeby ma również mama i tata ma potrzeby i babcia ma potrzeby. Bo jeżeli wychowujemy dziecko w taki sposób, że ono jest w centrum i ono jest królem i tylko ono ma potrzeby, a wszyscy inni służą temu, żeby te potrzeby były zaspokojone, no to bardzo szybko orientujemy się, że wychowujemy człowieka, który w ogóle nie jest zorientowany na to, żeby się zająć kimś innym.
Tak podsumowując tę pierwszą część dzisiejszego wydania programu, no to na pewno trzeba wskazać, podkreślić na koniec te rzeczy, które tutaj zostały wymienione. Można by to ująć pewnie w parę takich słów, które są jakimś, mają za sobą pewne spektrum, które Państwo możecie sobie wyobrazić, różne zachowania związane z nimi, jak rygoryzm, czy no wręcz czasami agresja, no bo też nie jeden rodzic, i to na moich oczach, zachowywał się agresywnie wobec swoich dzieci. Jakie to może mieć konsekwencje, no to już Państwo sobie chyba sami możecie dopowiedzieć, ale także hamowanie aktywności, czy obojętność, tak, obojętność, czyli bierna agresja, eksponowanie siebie, to jest dla rodziców z dużym ego, może być problemem wychowawczym dla dziecka bardzo poważnym, ale też z przeciwległego biegunia, z kolei uleganie, czy bezradność, zastępowanie, wyręczanie, idealizowanie dzieci, albo idealizowanie siebie. To każdy z nich może mieć osobny skutek. No i to, na co szczególnie tutaj Beato zwróciłaś uwagę, niekonsekwencja, czy to obu rodziców, czy jednego rodzica, no, bez względu na to, czy to jest jakieś rozpięcie między jednym rodzicem, który jest wymagający, drugi, który jest pobłażliwy, ale również u konkretnych, czy to ojca, czy matki, który mówi jedno, a robi drugie, albo nie robi. To są rzeczy, które też dziecko kształtują, bo jak wielokrotnie tutaj mówiliśmy, w nocnych światłach dzieci są bardzo bacznymi obserwatorami naszego życia i już parę razy zamieszczałem tutaj filmik o tym, jak dzieci naśladują dorosłych. Niestety bardzo często naśladują te cechy, które są negatywne u dorosłych i same powtarzały je w życiu, jeżeli widzą, że dorośli po prostu, no tak się zachowują, co tutaj dużo mówić. Dzisiaj w Nocnych Światłach w ramach cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o problemach wychowawczych. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Krótka piosenka, wracamy do Państwa za chwilkę. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o problemach wychowawczych, a naszymi ekspertami są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce dla Państwa komentarzy. Tam zapraszamy, by dzielić się swoimi myślami, swoimi też może problemami właśnie, które dla Państwa są trudne. Może też podzielić się, może Państwo podzielicie się tym, jak sobie z nimi poradziliście, bo oczywiście możemy mówić o tym, że problemy wychowawcze sprawiają dzieci, które wykazują nadmierną ruchliwość, jakąś złośliwość, może są hałaśliwe, takie, które chodzą na wagary, uciekają z domu, nie umieją rozwiązywać sytuacji problemowych, czy nawet posuwają się do jakichś poważniejszych spraw, jak jakaś chuligaństwo, kradzieże, czy samookaleczenia. To są bardzo poważne problemy. Natomiast pytanie, gdzie jest ich źródło? To jest rzecz, którą dzisiaj stawiamy sobie przed oczy, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te problemy, które dzieci sprawiają, bo sprawiają, jednak leżą po ich stronie, czy jednak może po stronie rodziców, wychowawców, szerzej mówiąc.
Czy jeśli chodzi o dzieci, to bardzo różnie to bywa i nie ma jednego miejsca czasami, gdzie dziecko zachowuje się, można powiedzieć, tak niegrzecznie, gdzie dziecko, z dzieckiem są problemy. Zdarza się, że z dzieckiem problemy są tylko w domu, że rodzice mają problemy wychowawcze, natomiast to dziecko idzie do szkoły i w szkole zachowuje się wzorowo. I dopiero kiedy odbywa się rozmowa z rodzicem, to dowiadujemy się, że to dziecko ma jakieś zachowania niewłaściwe w domu, bo po jego reakcjach, po jego zachowaniu w szkole w ogóle nie można byłoby tego poznać. Czyli to jest ten moment taki, kiedy to dziecko bardzo mu zależy, ono się bardzo w szkole spina, ono bardzo chce być wzorowym uczniem, bardzo chce mieć bardzo dobre oceny. Czasami jest to takim kosztem emocjonalnym, że w domu, kiedy ono czuje się w tej przestrzeni bezpiecznie, no czasami prezentuje jakieś zachowania wybuchowe, nieuprzejme względem rodziców. I odwrotnie. Czasem bywa tak, że dziecko, można powiedzieć tak, jest krótko trzymane w domu i w szkole spotyka się z taką atmosferą życzliwości i nie krzyczy na niego nikt, nie stawia go do kąta, nie karze. W związku z tym ono zaczyna wtedy odreagowywać i zaczyna po prostu psocić i robić różne rzeczy. Czasem bywa też, że dziecko z dzieckiem problemy są tak naprawdę i w domu, i w szkole. I różne są oczywiście podłoża tego bycia niegrzecznym. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby też nie przyklejać dziecku tej łatki bycia niegrzecznym dzieckiem, dlatego że właściwie każdy człowiek chce być dobrze odbierany. Jak weźmiemy pod uwagę, że dzieci to też ludzie, to każdy chce, żeby każdy chciałby mieć dobrą opinię, każdy chciałby, żeby go lubiano. Natomiast są dzieci, które mają albo problemy.
Że ta dobra opinia to nie zawsze. Znaczy, że tutaj bardziej, żeby go lubiano i on czasami wydurnia, robi różne dziwne rzeczy właśnie po to, żeby się wyróżnić, żeby go polubili, że on jest taki świr, że wszyscy go lubią.
No, albo na przykład koledzy, żeby go polubili.
No mówię o tym właśnie, o środowisku szkolnym tak bardziej.
O środowisku szkolnym. No tak. Ale też chodzi o to właściwie, że czasami to dziecko bardzo mocno potrzebuje tego, żeby mu pokazać, w jaki sposób ono też może być zauważone. Czyli może być zauważone wtedy, kiedy robi rzeczy dobre, może być zauważone, kiedy jest w cudzysłowie grzecznym dzieckiem, kiedy nie zachowuje się antyspołecznie, ale również trzeba przyjrzeć się temu, bo czasami bywa tak, że dziecko ma bardzo duże problemy z zachowaniem, ponieważ wynika to z jego deficytów, z jego czasami genetycznych, czasami z budowy układu nerwowego. są dzieci, które na przykład mają bardzo duży problem z tym, żeby usiedzieć w ławce. Są dzieci, które mają bardzo duży problem z koncentracją uwagi. I to jest, to w ogóle zaczyna być też problem cywilizacyjny, dlatego że ja na przestrzeni lat widzę, że coraz większa liczba dzieci ma problemy z koncentracją uwagi. Że fakt, ja myślę sobie, że to jest fakt nadużywania przez dzieci elektroniki, że to jest przebodźcowanie, że te dzieci żyją w środowisku, które jest dla nich, nie jest dla nich zdrowe po prostu. I rzeczywiście tych dzieci, które mają problemy, żeby takie problemy szkolne wynikające z problemów z koncentracją uwagi jest coraz więcej. No właśnie, i te dzieci nie są w stanie się z tymi problemami same uporać. Dla mnie jest bardzo ważne to, żeby rodzic, kiedy ma jakieś problemy z dzieckiem wynikające z jego zachowania, poszukał pomocy, zdiagnozował dziecko, pomyślał, gdzie to dziecko powinno znajdować się, w jakiej placówce. Teraz szczęśliwie jest szkoła, w szkołach jest edukacja włączająca, są klasy, są szkoły integracyjne. No, bardzo ważne jest to, żeby to dziecko znalazło się w takiej przestrzeni, gdzie będą ludzie, którzy zrozumieją jego problemy i jego potrzeby specyficzne. Bo mały człowiek, który nie rozumie, co się z nim dzieje. Ja mam do czynienia z takimi uczniami, którzy szczęśliwie, kiedy pracujemy z nimi, oni uświadamiają sobie, że już są bardzo zmęczeni, uświadamiają sobie, że być może on teraz potrzebuje napić się wody, a może potrzebuje na chwilę wstać, a może potrzebuje ostatnio nawet wyszłam z uczniem na korytarz i powiedziałam mu, żeby przebiegł po prostu po piętrach. 3 okrążenia zrobił i wrócił do klasy i po tych 3 okrążeniach zziajany usiadł i do końca lekcji wysiedział. Także to są takie sytuacje, że naprawdę widać, że to dziecko jest w bardzo dużym stresie, że to dziecko naprawdę sobie nie radzi. Ono nie chce być niegrzeczne. Ono po prostu nie radzi sobie z tym, żeby wysiedzieć w ławce.
To wspiera energia, jak w tym przypadku, tak?
Tak.
Trzeba coś z tą energią zrobić. Mhm.
Ale to są często też takie problemy wychowawcze, które właśnie wynikają z tego, że dziecko jest świadkiem różnych zachowań w rodzinie, szczególnie kiedy ma do czynienia z rodzicami, żyje w rodzinie, gdzie rodzice są niewydolni wychowawczo, albo na przykład jeden z rodziców zmaga się z problemem alkoholowym, albo z jakimś innym uzależnieniem, gdzie jest jakaś dysfunkcja w rodzinie, gdzie są w rodzinie awantury. Trudno jest, żeby to dziecko funkcjonowało w sposób prawidłowy, kiedy ono żyje tak naprawdę w bardzo dużym napięciu. Czyli to uświadomienie sobie tego, że dziecko jest bardzo jeszcze młode i ono nie potrafi sobie poradzić z tym. Zresztą to jest tak często, że znaczy często tak jest, że my dorośli nie potrafimy sobie poradzić z takimi problemami. Natomiast w tym wszystkim żyje dziecko. Czasami rodzic ma poczucie, że potrafi ochronić dziecko przed tymi różnymi zachowaniami w rodzinie, innych członków rodziny, ale to jest po prostu niemożliwe. I kiedy tak naprawdę następuje taka dezorganizacja życia, kiedy następuje brak ustalonych zasad, kiedy właściwie na dobrą sprawę ma się takie, jest takie wyobrażenie, że taka rodzina żyje z dnia na dzień, kiedy tak naprawdę ta rodzina stara się przetrwać. My teraz mamy też bardzo dużo dzieci z Ukrainy na przykład, które też są wyrwane z korzeniami nagle ze swojego środowiska. I to też są dzieci, które mają bardzo duże problemy też z przystosowaniem się do innego świata, innej kultury, mają swoje przeżycia. Te rodziny też mają jakieś problemy z adaptacją. No, dużo po prostu tych dzieci się w środowisku pojawiło. I myślę też sobie o tym, że bardzo dużym problemem wychowawczym też i problemem dla dzieci jest to, że my mamy dorośli, mamy taką skłonność do tego, żeby szufladkować dzieci. My przyklejamy im łatki, grzeczny, niegrzeczny, dobry, niedobry. I też takie bardzo łatwo nam jest powiedzieć lubię, nie lubię. Bo to jest tak, że są takie dzieci, które są no właśnie tymi samograjami, które są po prostu zawsze miłe, z którymi zawsze jest przyjemnie. Natomiast warto jest sobie uświadomić, że to dziecko, które czasem właśnie jest niegrzeczne, to jest taki jego krzyk rozpaczy, to jest taka prośba o pomoc. To jest dla mnie bardzo ważne, co mówił Janusz Korczak, że dziecko chce być dobre. Jak nie umie, to pokaż mu, to go naucz. Czyli w gruncie rzeczy to jest też, no, trzeba po prostu mieć tą świadomość, że nie jestem w stanie pomóc żadnemu człowiekowi, dopóki go nie polubię, dopóki nie okażę mu sympatii, dopóki nie nawiążę z nim relacji. Tak samo to wygląda w relacji rodzicielskiej. Jeżeli jestem rodzicem zimnym, odległym, rodzicem, który po prostu nakazuje, zakazuje, który krzyczy tylko, który nie ma więzi z dzieckiem.
Albo go nie ma, tego rodzica.
Albo go nie ma, jest niedostępny i nieosiągalny, no to po prostu nie ma szansy na to, żeby kogoś zmienić.
No, nie wychowujesz wtedy dziecka. Dziecko się wychowuje właściwie nie wiadomo przez kogo. No, czasem przez matkę, a czasem przez samego ojca, czasami przez babcię, bo rodzice nie mają czasu. No, jakby, no, jeżeli dziecko nie ma tych wzorców w postaci rodziców, którzy są jacyś tam w określony sposób się zachowują, no to bierze skąd się da, tak, te wzorce. Tam, gdzie coś wyłapie, tam... Mhm. No i potem nie można mieć do niego pretensji o to, że jest taki, jaki jest, bo to jest dlatego, że rodzic nie miał czasu.
Ale też warto jest sobie zobaczyć, że my czasami te dzieci traktujemy, jakby one nie były ludźmi. Ale przecież jeżeli miałabym przyjąć jakąś krytykę, czy miałabym przyjąć jakiś pomysł na to, jak powinnam się zachowywać, to tylko od kogoś, kogo uważam za życzliwego. Kogoś, komu ufam. Kogoś, kto jest dla mnie ważny. Warto jest, żeby sobie zobaczyć, że jeżeli chcemy modelować zachowanie naszych dzieci, to po pierwsze mamy się przyjrzeć naszemu zachowaniu, a po drugie, my musimy też okazywać tym dzieciom sympatię. Taka prosta sytuacja korytarzowa. Mamy w szkole dwie przerwy, na których uczniowie mogą używać telefonów, ale dyżur nauczycielski, poza tym, że pilnujemy tego, żeby nic złego nie działo się, polega również na tym, że kiedy jest przerwa bez telefonów, to po prostu mówimy uczniom, że to jest przerwa bez telefonów i że prosimy o schowanie telefonu. I kiedy jest ta relacja z uczniem wcześniejsza, wynikająca z lekcji czy z innych sytuacji, kiedy były jakieś dobre już relacje, to uśmiechnięcie się do ucznia i powiedzenie: słuchaj, to nie jest przerwa telefonowa, proszę schowaj telefon. On chowa ten telefon chętnie. Nawet mówi: ojej, na przykład, ale nie ma dyskusji, nie ma pretensji, nie ma kłótni, bo tu nie ma potrzeby kłótni. Jest po prostu zasada i przypomnienie zasady, ale nie trzeba tej zasady przypominać w sposób nieuprzejmy.
No właśnie, a propos zasad, to jest bardzo istotna kwestia, no bo jeżeli mamy jakieś zasady, to jak już tutaj w poprzedniej części wspomnieliśmy i jak tutaj teraz była, to kontynuujesz tę myśl, warto dbać o konsekwencje wobec zasad, to też w następnej części porozmawiamy o właśnie tym, jak być konsekwentnym w wychowaniu i jakie to ma znaczenie dla dzieci, a również jakie znaczenie może mieć niekonsekwencje. Będziemy te wątki rozwijać już za chwilę. Przypomnę, że tego wieczora w Nocnych Światłach w ramach cyklu Bo tak nas wychowano o problemach wychowawczych mówimy razem z ekspertami, którymi są Beata i Bogdan Janowscy, dzisiejsi goście, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo, jak zawsze mile widzieni, jesteście na Facebooku, tam zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, forum wymiany myśli dla świetlików, tam się znajduje. Państwa komentarze, doświadczenia, refleksje, pytania, tam mile widziane, zapraszam i zapraszam również za 3 minuty, bo po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano, o problemach wychowawczych rozmawiamy. Jeżeli jako rodzice staramy się, by to, co naszą postawą życiową nazywamy, by to różniło się od tej, którą znamy z dzieciństwa na przykład, bo tam doznaliśmy jakichś problematycznych sytuacji, które źle wspominamy, to dzięki różnym badaniom, dzięki rozwojom psychologii i również medycyny, a także dziedzin kognitywnych, to wiemy, że coś, co tak nazywamy żelazną dyscypliną, a w gruncie rzeczy będącymi taką autorytarnymi metodami wychowawczymi, które bazują na władzy, trochę na przemocy nieraz, ze strony dorosłego, rzecz jasna, że to wpływa niekorzystnie na emocje dziecka, na jego rozwój poznawczy, także na rozwój społeczny czy relacje w rodzinie. Natomiast kiedy zaczynamy inaczej patrzeć na dziecko i komunikujemy się z nim łagodniej, to często w wielu rodzicach, jak słyszę, jak podają różne opracowania, rodzą się w rodzicach, wychowawcach obawy o zbyt pobłażliwe traktowanie i brak konsekwencji w wychowaniu. No i o tym, że trzeba być konsekwentnym wobec dzieci, mówi się niemal od zawsze i dzisiaj też mówimy o tym właśnie. I rozumiemy tę konsekwencję często jako stosowanie się do takich wyznaczonych reguł, do pewnych zasad, które należy przestrzegać niezależnie od okoliczności, w których znajdujemy się, czy to my, czy nasze dzieci. Inaczej nie nauczą się one dobrych nawyków, czy systematyczności nawet, mówiąc o takim podstawowym jakimś funkcjonowaniu w życiu. Po prostu będą myślały, że im wszystko wolno. Przestaną się odnosić z szacunkiem do dorosłych. Czy jednak wyciąganie konsekwencji przysłuży się rozwojowi ważnych cech i pielęgnowania tych wartości, na których nam zależy? Bo warto sobie zadać pytanie, jak my rozumiemy konsekwencje? Bo w tym ujęciu rodzicielskim to konsekwencje rozumiemy najczęściej jako nieodstępowanie od czegoś, co możemy nazwać swoją opinią, czyli trzymanie się właśnie tych zasad, tych reguł, które mamy wpojone albo które uznajemy za dobre, i te opinie, które z tego wynikają na jakiś temat, i stosowanie się do nich, do wynikających z nich przekonań. W gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że konsekwencja to jest bycie wiernym jakimś podjętym i ogłoszonym wcześniej decyzjom i działanie zgodnie z nimi. Szczególnie jeżeli słyszały to dzieci, jeżeli były tego świadkami, jeżeli ogłasza się, mówi się to do nich. To jest pewnego rodzaju wpływ na zachowanie dziecka no takimi metodami, które pokazują właśnie tę konsekwencję i no w gruncie rzeczy mają doprowadzić do oczekiwanego rezultatu. No bo chcemy, żeby nasze dzieci również były konsekwentne, czyli jeżeli one mają być konsekwentne, to przede wszystkim my, rodzice, mamy być konsekwentni.
Mhm. Tak jak Paweł mówisz, ta konsekwencja to jest bycie wiernym temu, co uważam za właściwe, pilnowanie tego. To jest takie pilnowanie moich granic, moich przekonań. Natomiast konsekwencja to nie jest zawsze mówienie nie, to nie jest krzyk, to nie jest konsekwencja, absolutnie. Bo jeżeli ja wiem, że ja tak uważam, że to jest dobre, że ja tego pilnuję pewnych granic i zasad, to ja mogę też pewnego dnia dojść do wniosku, i to nawet w rozmowie z dzieckiem na przykład, że właściwie dlaczego nie? Bo może dzisiaj spróbujemy inaczej, ale pod warunkiem, że chodzi o to, żeby samemu to zrozumieć, samemu zdecydować, przedyskutować z dzieckiem, bo no to nie jest teraz tak, że jeżeli my coś konsekwentnie twierdzimy, to nie możemy zmienić też poglądu.
Mało tego, przepraszam, słowo jednym zdaniem, że tutaj jeszcze dochodzi taki element, że możemy coś z dzieckiem ustalić. Mhm. Że jakby to nie jest tylko tak, że to my narzucamy jakieś tam wartości, czy nie wiem jak to powiedzieć, no zasady powiedzmy, tylko że możemy je negocjować z dzieckiem, tak? To w pewnym zakresie oczywiście, ale warto też to wziąć pod uwagę, że kiedy coś jest ustalone, dwie osoby ustalają coś, to łatwiej jest od dwóch stron tego przestrzegać niż wtedy, kiedy jedna drugiej stronie coś narzuci.
Zgadza się. I dzieci, jeżeli mają wpływ, jakiś wybór, czasami to jest tak, że to jest wybór, czy chcesz założyć rajstopki czerwone czy zielone, to dziecko czuje się już ważne i wtedy nie protestuje. Wtedy ma poczucie, że miało wpływ na jakiś wpływ na to, czy na przykład posprząta przed kolacją, czy po kolacji.
Albo to jest bardzo ważna kwestia.
Tutaj użyć, czy na przykład do zmywarki wrzucić.
Ale tak? Widzicie, to jest jednak taki moment, w którym myślę, że trzeba powiedzieć także tym, czym naprawdę jest i czym nie jest konsekwencja, bo taką, a propos, jeżeli mówicie o sprzątaniu, czy wkładaniu naczyń do zmywarki, no to taką naturalną konsekwencją jest następstwo czegoś, czyli jakiś rezultat. No, na przykład naturalnym wynikiem tego, że dziecko nie włożyło do pojemnika klocków po zabawie, no to będzie to, że klocki leżą na podłodze. Natomiast konsekwencją nie jest to, że jeśli ich nie sprzątnie, to nie będzie mogło się bawić w coś innego albo obejrzeć bajki, dajmy na to, albo zjeść deseru, bo takie czy podobne działanie to jest kara. To już jest, to nie jest naturalna konsekwencja tego zdarzenia, tego niewłożenia klocków, a użycie siły i przewagi wobec dziecka w celu uzyskania konkretnego efektu. Czyli tak jak słusznie zauważyłeś, Bogdanie, to jest kara, która w rozumieniu dorosłego ma nauczyć dziecka odpowiedzialności, dyscypliny, no nie wiem, szacunku, jakiejś skrupulatności, no postawy godnej zachowania, no, czy naśladowania. No, ale nie jest to konsekwencja. To już jest pójście krok dalej, które może dziecku wykrzywić absolutnie obraz tego, co jest, a co nie jest konsekwencją.
Natomiast jeżeli konsekwencje są te naturalne konsekwencje, jak te, które polegają na tym, że kiedy rozlejemy wodę, to bierzemy ścierkę i wycieramy tę wodę, to jest jakby naturalna konsekwencja. Natomiast jeżeli mówimy o tych klockach, to karą będzie, kiedy nakrzyczymy na dziecko i powiemy, teraz masz zakaz grania na komputerze, bo nie sprzątnąłeś klocków. Ale jeżeli ustalimy z dzieckiem, omówimy to, po pierwsze, co to znaczy posprzątać pokój?
To jest podstawa.
Tak. Co musi być zrobione? Na przykład jeżeli konsekwencją tego, że bawisz się klockami, możesz wyjąć i te klocki, i te, i tamte, ale pod warunkiem, że później te klocki poskładasz. I na przykład również, jeżeli ustalimy zasadę, że jeżeli klocki nie są schowane, to nie włączamy wieczornej bajki, tylko znów, kiedy taka jest zasada, to my musimy być konsekwentni. I też rodzice czasami popełniają taki błąd, że wymyślają ad hoc różne zasady, albo wymyślają bardzo dużo tych różnych zasad, albo jeszcze bardzo duży błąd polegający na tym, że są konsekwentni, tak w cudzysłowie, tak zrywami, tak co drugi dzień, albo raz w tygodniu. I teraz raz pilnują pewnych zasad, a raz surowo karzą na przykład dziecko, a innego dnia w ogóle tego nie widzą. Bo teraz mnie boli głowa, bo teraz jestem zabiegana, bo teraz nie mam na to czasu. I powstaje taka sytuacja, że dziecko tak naprawdę nie wie, bo trzy razy mu się upiekło z tymi klockami. Trzy razy matka zdenerwowana nakrzyczała, ale te klocki pozbierała. Ale następnego dnia, tam po tych trzech dniach, już mówi, że teraz będzie taka kara, bo ty tego nie robisz. No i to dziecko tak naprawdę nie wie, czy ona ma to robić, czy ona ma tego nie robić.
A jeszcze gorzej, jak przyjdzie tata i powie, a nie sprzątaj tych klocków, jutro sobie posprzątasz, choć się teraz bawimy na przykład, albo coś zrobimy.
Tak, albo jeszcze powie przy dziecku do mamy, czego ty na niego krzyczysz.
Tak. Daj mu spokój.
Tak.
Dziecko zmęczone, a ty się na niego drzesz.
No właśnie. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że bycie konsekwentnym, w sensie ustalania pewnych zasad, pewnych i naprawdę chodzi o to, żeby to było na miarę wieku, żeby nie wrzucić temu dziecku za dużo, ale żeby ono się jednak uczyło tego, że pewne zasady obowiązują. Po pierwsze polega na tym, że wszyscy muszą mieć w domu jakieś zasady, bo jeżeli dziecko widzi, że tata może nie robić, mama może nie robić, a ja muszę, bo ja jestem dzieckiem, to jest nie w porządku. Czyli albo my jesteśmy rodziną, która się wywiązuje ze swoich obowiązków, albo nie. To jest pierwsza rzecz, bo dzieci wychowujemy przez modelowanie.
Czyli
przez przykład, tak. Ale to, co jest, myślę, bardzo też ważne i może nawet ważniejsze, to, że takie stałe zasady, one dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. kiedy jest taki rytuał, kiedy wiadomo jest, jak to wszystko, jak taki postępować. Tak, tak. Ja na przykład widzę na przykład nawet w szkole taką sytuację, że są dzieci, które na przykład nauczyły się, jak pakować piórnik albo jak pakować plecak. Które robią to według jakiegoś rytuału, gdzie te zeszyty się nie gniotą, gdzie długopisy nie znikają na przykład, żeby rodzice czasami, są takie dzieci, które same się tego uczą przez naśladowanie i są takie dzieci, które potrzebują więcej czasu, żeby je wdrożyć, żeby im pokazać, żeby je nauczyć. Na to potrzeba czasu, to tak jak na to, żeby dziecko odpieluchować, żeby je posadzić na nocnik, to też jest to takie znamie naszego czasu, że kiedyś, kiedy dzieci chodziły w pieluchach tetrowych, to każda matka chciała, żeby to dziecko siadało na nocnik, żeby zgłaszało potrzeby fizjologiczne. A dzisiaj zdarza się, że trzylatki biegają z pampersami, bo są pampersy.
No bo wygodnie, tak, bo jest wygodnie.
Bo wygodnie, tak.
Założymy i niech sobie lata.
I niech sobie lata, nie? No i zaczyna być problem, bo dziecko ma iść do przedszkola, a dalej się moczy, nie? To tak sobie powiedziałam o tym odpieluchowaniu, ale to tak naprawdę polega też na tym, że czasami musimy sobie uświadomić, że my jako rodzice czy wychowawcy nie pokazujemy, nie uczymy, zakładamy, że to dziecko ma wiedzieć. Natomiast to trzeba po prostu pewnej konsekwencji. Ja widzę na przykład w szkole, że w sytuacji, kiedy nauczyciel ma pewne swoje rytuały, to bardzo szybko dzieci przyzwyczajają się do tego i wiedzą, co należy zrobić. Ale to musi tak być, że on wchodzi do klasy i zawsze jest pewien rytuał, że to jest jakaś powtarzalność. Jeśli rodzic czy wychowawca jest takim człowiekiem, że tak powiem, chaosem, że raz jest tak, raz jest inaczej, raz można, raz nie można, to natychmiast po prostu dzieci gubią się w tym, zaczynają po prostu się wykorzystywać tą sytuację, ale to nie jest, bo wydaje się tak naprawdę, że to jest lepiej, że to jest przyjemniej, ale wcale tak nie jest.
Dlatego, bo to jest bardzo ważne, co teraz mówisz, bo to chodzi o to, żeby dzieciom bardzo jasno przedstawiać, o co nam chodzi. Żeby one wiedziały dokładnie, o co nam chodzi. Podam taki przykład z naszego domu, który miał kiedyś miejsce. Mianowicie nasz syn, nie pamiętam, ile miał lat, ale taki wczesny nastolatek, wyszedł z domu i była godzina chyba 21 czy 21.30. Moja żona się denerwuje, że go nie ma. Że już powinien być, a go nie ma. A na którą się umówiłaś? Pytam. Moja żona mówi, no nie umówiłam się z nim konkretnie, tylko powiedziałam, żeby za późno nie wracał. No i on wrócił 22.30 do domu. No i pytamy go, no dlaczego tak późno? On mówi, nie, no wcale nie jest późno. No to rzecz względna.
Co to znaczyło za późno?
No właśnie, bo to znaczyło co? Żebyś nie wracał za późno, czyli o której godzinie? Mhm. Wystarczyło powiedzieć, chciałem, żebyś był w domu do 22 na przykład, tak? Mhm. Taka prosta rzecz.
Tak.
Dziecko musi wiedzieć, czego od niego oczekujemy konkretnie. Mhm. Albo na co się umówiliśmy.
Tak.
To musi być określone. To, co wcześniej mówiłaś o tym sprzątaniu, często rodzice popełniają taki błąd, że na przykład do małego dziecka mówią, że masz jeszcze 3 minuty albo tam 5 minut na coś. A dziecko nie wie, ile to jest 5 minut czy 3 minuty. Nie ma zielonego pojęcia. Albo mówimy, posprzątaj, to musi być posprzątane, ale on nie wie, co to znaczy posprzątaj. Mhm. Nie wie, kiedy będzie posprzątane.
Krótką pauzę zrobimy może tutaj w takim razie, bo to ważne i konkretne myśli padły tutaj, nad którymi warto się chwilę zastanowić. To też, ponieważ zbliża się półmetek nocnych świateł, do północy pozostała nam minuta. Teraz krótka przerwa na muzykę. Wracamy do Państwa za chwilę, bo dzisiaj w nocnych światłach cykl, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o problemach wychowawczych. Beata i Bogdan Janowscy, nasi dzisiejsi goście, eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zapraszamy też Państwa na Facebook, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam w komentarzach miejsce na Państwa refleksje i pytania. Od 3 minut jest piątek, 17 listopada. Nocne światła trwają od blisko godziny. I teraz rozpoczęliśmy drugą część programu. Druga godzina, która skończy się, jak to zwykle bywa, o pierwszej i jest już też początkiem nowego dnia. A w Nocnych Światłach w comiesięcznym cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy tego wieczora o problemach wychowawczych. Są z nami Beata i Bogdan Janowcy, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Mówimy tutaj o konsekwencjach i to są rzeczy ważne, żeby być konsekwentnym, ale też konsekwentnym bez przemocy, jak na to zwróciliśmy uwagę, mówiliśmy o tym, co jest, a co nie jest konsekwencją. W związku z tym rodzi się takie pytanie, jak być konsekwentnych, a wychowywać nieprzemocowo, to znaczy bez kar, które no, nie są wynikiem konsekwencji rodzicielskich w mniemaniu rodzica, tylko może właśnie odejściem od tejże konsekwencji, ale też warto spojrzeć na to, czy my przypadkiem nie nagradzamy również w sposób niekonsekwentny?
Tak, to prawda. Myślę, że też nagradzamy, ponieważ jesteśmy w dobrym nastroju. To jest też tak, że my jesteśmy ludźmi, to warto jest sobie to uświadomić i nie jesteśmy takimi cyborgami, którzy tylko potrafią tak odmierzać po aptekarsku, ale bardzo ważne jest to, żeby przyjrzeć się sobie i ja myślę sobie o tym, że oczywiście nagradzamy też być może niekonsekwentnie, ale bardziej myślę sobie, że bardzo niekonsekwentnie karzemy i dla mnie bardzo ważne jest to, żeby przyjrzeć się sobie, żeby zobaczyć sobie tak naprawdę, że niestety dzieci często są obiektem rozładowania naszego napięcia, naszych emocji, że gdzieś...
Ale to nie tylko chodzi o to, że wrzeszczymy na dziecko, czasami również przytulamy z taką nadmierną czułością, takie, ty jedyny jesteś moim szczęściem, bo wszyscy inni mnie zawiedli.
No to ja tylko ciebie mam, tak, moja dziecino.
Tak.
To są straszne rzeczy. To są straszne rzeczy, bo to jest zamknięcie dziecka przed całym światem. Schowanie w moim serduszku. Patrz, mamusia, jedyna perspektywa dla ciebie, albo tatuś.
Tak, to prawda, Paweł. Ale też dla mnie ważne jest to, żebyśmy traktowali dzieci po prostu jak ludzi, tak jak my byśmy chcieli być traktowani. Czyli my, to musi być z szacunkiem. To musi być z szacunkiem do dziecka i wtedy, jak powiedziałam, to od razu słyszę dorosłych, którzy mówią, jak ja mam to dziecko szanować, jak ono mnie nie szanuje. No i teraz jest...
Teraz pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak?
Tak, ale też jest taka odpowiedź na to prosta, że jeżeli masz wejść w relację z drugim człowiekiem, również z dzieckiem, to musisz wejść z godnością w tą relację. Co to jest za godność, którą jest w stanie zniszczyć ktoś? Na przykład dziecko. Dziecko zdarza się, że będzie mówiło różne rzeczy. Ono może na przykład próbować obrazić dorosłego. Ja powiedziałam o tym próbować, dlatego że to ode mnie zależy, czy ja będę obrażona i czy ja pozwolę się obrazić. Bo taka prosta technika, która jest do zastosowania w takiej sytuacji, to po pierwsze można zapytać dziecko, czy możesz powtórzyć? No tak na zasadzie nie, że jakoś tam agresywnie, tylko w sensie nie dosłyszałam. I już na tym etapie zdarza się bardzo często, że dziecko tego nie powtórzy. Ale jeżeli powtórzy, to pytanie, mówisz to, bo chcesz mnie obrazić? I tu przychodzi też kolejna refleksja, tak? I nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimś nastolatkiem, który mówi tak, to wtedy można mu powiedzieć i należy mu powiedzieć, słuchaj, to nie jest możliwe, ja tego nie biorę, zostań ze swoim jadem. Zobaczcie sobie, że to jest ten moment taki.
No bo my jesteśmy dorośli i to my odpowiadamy za
tak,
relację.
Dokładnie. I teraz można zobaczyć sobie inną sytuację, kiedy ten dorosły, usłyszawszy jakieś słowa, które są nieuprzejme pod jego adresem, zaczyna po prostu się gotować i zaczyna wchodzić z dzieckiem w pyskówkę i właściwie można by powiedzieć, że w pewnym momencie widzimy dzieciaki, dorosłe i dziecko w piaskownicy, które biją się łopatkami po głowie. Czyli warto jest sobie zobaczyć, że my dorośli mamy ogromny wpływ na to, jak wygląda ta relacja. Teraz, co to znaczy, że ja jestem dorosły? To jest bardzo ważne. Dorosły, czyli ten człowiek, który jest na tym brzegu, który nie wskakuje do kipieli wodnej i nie topi się razem z tym dzieckiem, tylko ten, który jest na brzegu, który próbuje to dziecko wyciągnąć. No to dziecko może być też w emocjach, ale jeżeli my zachowamy spokój, to dziecko też z tych emocji wyjdzie. Później możemy z nim usiąść i porozmawiać o tym, o jego zachowaniu, ale dopiero jak emocje miną. I to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli rodzice zachowują się w taki sposób, że kłócą się z dzieckiem, że wchodzą z nim w pyskówki, że szarpią się z dzieckiem na przykład, to dziecko dostaje taką informację, że jeżeli rodzic w ten sposób się zachowuje, a przecież rodzic jest osobą, która kocha, przecież rodzic nie chce robić krzywdy, no to znaczy, że tak naprawdę to jest taki sposób na to, żeby w ten sposób zdominować kolegę, koleżankę, żeby po prostu w ten sposób zachować się, że to jest pomysł na to, żeby egzekwować swoje oczekiwania, że no właśnie, że tak można po prostu się zachowywać.
Tylko ja tak słucham ciebie, bo teraz myślałem o tym, w jaki sposób to uzyskiwać, te różne efekty. I jest taka metoda wychowawcza, jak wychowanie bez kar i nagród. To jest bardzo, bardzo łatwa metoda, jednocześnie dla wielu niezrozumiała, ponieważ my byliśmy wychowywani przez system kar i nagród, czy to w domu, czy w szkole, zazwyczaj tak było, w większości przypadków, tak statystycznie, że tak to funkcjonowało. I teraz stworzenie takiego modelu, w którym nie będzie kar, ale też nie będzie nagród. Że wszystko, co się będzie się działo ze względu na relacje. Nie dlatego, że nie wiem, dziecko chce coś uzyskać albo boi się, że coś straci, tylko po prostu dlatego, że jesteśmy w dobrej komitywie. Taki system jest prosty wtedy, kiedy zaczynamy to stosować od najwcześniejszego wieku dziecka. Właściwie prawie, jak już dziecko zaczyna jakoś tam chodzić, no nawet wcześniej. W każdym razie to budujemy relacje, bo kiedy dziecko jest już tam kilkulatkiem, może nam pomagać na przykład w jakichś drobnych czynnościach domowych. Nawet jeżeli robi to byle jak, nawet jeżeli musimy potem poprawić, to warto, żeby to robiło, a dziecko to robi bardzo chętnie, bo to jest on ma wtedy naszą uwagę, przyciąga, znaczy ma nas dla siebie, kiedy nam pomaga, kiedy jest w tym. I teraz jeśli my to zaczniemy wcześniej, to w nim to zostanie. On będzie miał taką potrzebę bycia z nami, bo gdzieś tam będziemy się uzupełniać w czymś. To jest możliwe, bo teraz łatwo sobie wyobrazić, że kiedy zastosujemy w naszym życiu system kar i nagród, to przyjdzie taki czas, że dziecko przestanie sprzątać, przestanie robić cokolwiek w domu, nawet przestanie się uczyć, ponieważ będzie oczekiwał zapłaty za to, czyli tych nagród, ponieważ kary już nie działają, bo on się nie boi, bo już jest starszy i już się nie boi, więc tylko nagrodami będzie można go do czegokolwiek zmusić. Spróbujcie sobie to wyobrazić, że to będzie działać po prostu w taki biotyczny sposób. I dlatego znacznie prościej jest nawiązać z dzieckiem relacje wcześniej. I wtedy on zaangażuje się jakby w życie domowe, bo ze względu na relacje, ze względu na tą bliskość z nami, tak? A nie ze względu na to, że się nas boi. I nie będzie oczekiwał ani zapłaty, ani nie będzie się nas bał.
Tak. I też myślę sobie o tym, na przykład w sytuacjach szkolnych, to jest tak, że ocena na przykład jest nagrodą, ale też ocena, która nie jest pozytywna, może być odbierana jako kara. To jest też duży problem, dlatego że tak naprawdę to powinna być informacja wyłącznie, ale kiedy zaczyna być dziecko nagradzane za oceny, to przestaje myśleć o tym, że to jest jakaś wartość, że on się uczy. I myślę sobie, że to jest duży kłopot, bo właściwie na dobrą sprawę, wiecie, żeby ocena nie była karą albo nagrodą, to ocena powinna być oceną opisową. Ona nie powinna być oceną cyfrową. No i tu jest ten kłopot, ocena opisowa jest tylko w klasach 1-3, a później zaczyna się ta ocena cyfrowa. No i zdarza się, że po prostu są dzieci, które bardzo ciężko przeżywają te złe oceny. Natomiast ostatnio rozmawiałam z koleżanką, psychologiem, która mówiła o tym, że kiedy rozmawia ze swoimi dziećmi, to zawsze pyta, czy się uczyłaś, czy się przygotowałaś, czy zrobiłaś wszystko. Jeśli tak i dostałaś trójkę albo dwójkę, wszystko w porządku. Zasadniczo chodzi o to, czy dałaś z siebie wszystko. I to jest, myślę, że taki punkt wyjścia tak naprawdę powinien być dla każdego rodzica, że no, też czasami rodzice popadają w taką pułapkę odpytywania dziecka, jakie były oceny w klasie i dzieci też zaczynają natychmiast się porównywać, natychmiast sprawdzają, co kto ma. Tak, na sprawdzianie, jaka jest ta ocena. I myślę sobie, że to też jest bardzo trudne. Paweł, mówiłeś też o tym, trochę o tych naturalnych konsekwencjach. I ja myślę sobie, że to też jest bardzo ważne dla rodzica, dlatego że my rodzice chcielibyśmy czasami te dzieci po pierwsze im ulżyć troszeczkę i chcielibyśmy, żeby im nie było tak nieprzyjemnie. I naturalną konsekwencją jest to na przykład, że jak dziecko coś popsuje, to tego nie ma. Albo ma popsute. I to też często ja widzę na przykład, że są dzieci, które kompletnie na przykład nie szanują przedmiotów. Nie szanują przyborów, które kupują im rodzice, nie szanują na przykład telefonów, które są czasami drogie. Żyją w takim poczuciu, że jak się zniszczy, to dostaną nowe. Myślę sobie, że to jest też bardzo ważne, żeby jednak nie bać się tego jako rodzic, już nawet małego dziecka, że jeżeli zepsuje ulubiony samochodzik, to po prostu będzie miał zepsuty samochodzik, że nie musimy biec od razu i kupić nowego samochodzika. Bo to jest po prostu, to nie jest wychowawcze. Ale również, żeby pokazywać dziecku, że konsekwencją tego, że pobił się z kolegą, jest to, że kolega nie chce się z nim bawić. I to też jest konsekwencja, ona też jest absolutnie naturalna. I teraz jakby no tak jest, że no, na takich sytuacjach, kiedy doświadczamy w życiu jakiejś straty, to my tak naprawdę najlepiej uczymy się tego, że czegoś nie należy robić. I to, co jest też bardzo ważne w tych naturalnych konsekwencjach, to one działają tylko wtedy, kiedy my jako dorośli nie używamy zbyt wielu słów. Rodzice czasami mają taką skłonność do tego, że zrzędzą. Że dziecko, no ta naturalna konsekwencja, ten problem z tego, że dziecko czuje się już jakoś ukarane przez, nie wiem, siebie, przez los, no nie wiem, że coś mu się wydarzyło i że teraz ten kolega nie chce się z nim bawić albo samochód jest zepsuty, to żeby ono mogło skupić się na tym, to ono nie może po prostu słyszeć i zobaczyć, znowu zepsułeś, i teraz nie będziesz miał, i teraz ci nie kupię, i znowu zepsułeś, i tak dalej. Że my czasami jako rodzice po prostu mamy taką skłonność do tego, żeby...
Takiego znęcania się,
takiego... To też jest jakiś problem nieporadzenia sobie ze swoimi emocjami, bo warto jest zobaczyć, że kiedy ktoś tak ma potrzebę taką nadmiernego wyrzucania z siebie, to znaczy, że po prostu wentyluje się, to znaczy, że po prostu załatwia swoje problemy emocjonalne.
I tutaj warto podpowiedzieć o takiej idealnej metodzie wychowywania dzieci, jaką jest pozytywne wzmacnianie. Mhm. Czyli skupianie się na tym, co dziecko zrobiło dobrze. Odpuszczamy sobie te różne jego przewiny, bo w tym wypadku, nie wiem, zła ocena, no to już jest kara, tak? To po co mamy jeszcze podwójnie karać? Zepsuta zabawka czy obrażony kolega, to już jest kara, więc nie ma sensu dokopywać dziecku. Raczej skupmy się na tym, co robi dobrze. Zauważmy to. I tutaj chcę powiedzieć, że każde dziecko, właściwie chyba każdy człowiek potrzebuje być w pełni zaakceptowany. On chce, każde dziecko, skupiamy się teraz na dzieciach, on chce być zaakceptowany. Trzeba pamiętać o tym, że jakieś niepożądane zachowania, jakieś jego wybryki czy coś tam, to jest niewłaściwe zachowanie. A nie, że dziecko jest złe, czy jakieś tam. Mhm. Czy z matołem, czy jeszcze gorzej. To też tak się zdarza. I też warto, jeszcze przepraszam, bo tu mnie żona już drapie po ręku, że chce coś powiedzieć, a jeszcze tylko jedno zdanie chcę wrzucić. Że trzeba pamiętać, że dziecko to też człowiek, bo często zapominamy o tym i tak samo jak my, tak samo dziecko może coś lubić, czegoś nie lubić, może mu się nie chcieć spać, może nie być głodny i to nie jest teraz tak, że każdy musi wykonywać to natychmiast, co rodzic chce. Miejmy na uwadze to, że to jest taki sam człowiek jak my i może coś chcieć, a czegoś nie chce, nie chcieć na przykład.
Mm-hmm. A tak klasycznym przykładem jest to, no jeszcze jeden kotlecik, prawda? Jeszcze jeden. I ziemniaczek za mamusię, za tatusia, za babcię, za dziadka. Tak, ho, ho, prawda? Jakie dobre, jakie smaczne.
Znam takiego faceta, który, no, mojej postury, wysoki, dobrze zbudowany facet, który lał swoje małe córeczki w wieku 3-5 lat, bo one jeść nie chciały. No to po prostu to niewyobrażalne.
Nie będę komentował.
No, nie warto.
Tego się nie da skomentować.
Nie warto.
Tym bardziej na antenie, bo prywatnie gdzieś tam po kontach to mógłbym to skomentować, ale...
Słuchajcie, ale to, co jest też tak naprawdę ważne, to to, żeby nie zatrzymywać się na tym, że dziecko popełnia błędy, że dziecko ma nawet tą naturalną konsekwencję, czy dziecko ma karę, ale bardzo ważne jest to, żeby nauczyć dziecko naprawiania popełnionych błędów. Bo teraz, jeżeli my się zatrzymamy tylko na etapie, że kolega się obraził, na etapie, że dostałem nieodpowiednią ocenę, jakąś złą ocenę, no to na tym się zatrzymujemy. Natomiast jeżeli możemy pomyśleć o tym, co zrobić, żeby się tego nauczyć, jak się tego nauczyć, co zrobić, żeby pójść do nauczyciela i zaliczyć tę ocenę, co zrobić, żeby ten kolega przestał się gniewać. I to jest tak naprawdę sposób, dlatego że wszyscy w życiu popełniamy błędy. Natomiast jeżeli im szybciej nauczymy się tego, że można się przyznać do błędu i można go naprawić, tym lepiej. I to też daje poczucie bezpieczeństwa.
Tak jest.
I z tą myślą zostańmy na przerwę, bo jest to, no, myślę, znakomita puenta tej części naszej rozmowy, w której przyglądaliśmy się temu, co nazywamy wychowaniem kar, bez kar i nagród. I jak to rozumieć? Jak to rozumieć właściwie? Prawda? To też a propos konsekwencji wychowania, o których mówiliśmy wcześniej w poprzedniej godzinie. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, o problemach wychowawczych rozmawiamy. Gośćmi tego wydania, naszymi ekspertami tego wieczora są współtwórcy cyklu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo, jak zawsze, jesteście zaproszeni na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam w komentarzach jest miejsce na Państwa twórczość, do której zachęcamy. Wracamy za moment po piosence na ciąg dalszy. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o problemach wychowawczych razem z ekspertami, którymi tego wieczora są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jeżeli mówimy o wychowaniu kar, bez kar i nagród, no to porozmawiajmy o tym, co nazywamy karami. Czy i jak je stosować, jeżeli już? Jeżeli to rzeczywiście jest jakaś sytuacja, która, no, podobnie jak w systemie prawnym czy wręcz penitencjarnym, przewidziane są jakieś kary dla tych, którzy to prawo złamali. Czy i jak stosować kary wobec dzieci i w jakich sytuacjach? Bo przecież to, w jaki sposób my stosujemy ten kodeks karny, czyli my, rodzice, wychowawcy, to jest sprawa bardzo względna. To nie jest skodyfikowane. Dla jednego może być karą naprawdę jakaś poważna sytuacja. No, dziecko poprzebija komuś opony albo wybije szybę w samochodzie. No, a dla innego ojca, jak tutaj padło parę minut temu, po prostu dzieci nie będą chciały jeść, no to się je zleje pasem, prawda?
No tak. Znaczy, wiesz co, przede wszystkim to jest tak, że rzuciłeś tutaj określenie kodeks karny. I teraz warto sobie zobaczyć, że w momencie, kiedy my mamy jakieś przewinienia, takie względem prawa, no to właśnie istnieje taki kodeks karny. W szkole na przykład są prawa i obowiązki ucznia, jest regulamin szkoły, prawda? Są przepisy ruchu drogowego. I teraz, jeżeli w naszym domu są pewne zasady i możemy też ustalić, że mogą być jakieś kary w przypadku na przykład jakimś tam, to po pierwsze, te kary nie mogą być zbyt dotkliwe, bo też trzeba wziąć pod uwagę wiek dziecka, a po drugie, one nie mogą być uznaniowe. To nie może być tak, że dzisiaj za przejście w miejscu niedozwolonym dostajesz mandat 100 zł, a jutro na przykład 2000, bo pan policjant był w złym nastroju. I tutaj podobnie jest tak naprawdę z tymi karami. One muszą być, to musi być rozmowa, to musi być omówione, to musi być ustalone, to musi być
dokładnie w jakich
wyjaśnione
i tak dalej.
Tak, i jakoś tam
bardzo precyzyjne,
konsekwentne. Czyli na przykład jeżeli dziecko nie umyje zębów na przykład, to nie ogląda bajki. No jeżeli to jest ustalona jakaś rodzaj kary, nazwijmy to, tak? Przede wszystkim, kiedy kara jest ustalona, kiedy jest omówiona, to ona przestaje być karą, ona zaczyna być konsekwencją. I teraz kary takie, kary w sensie doraźnym, kary takie wymyślone ad hoc, kary polegające na tym, że ja mam dzisiaj taki albo inny nastrój, one ranią.
No bo
one
to jest zemsta. Bo to jest zemsta, że dziecko nie jest takie, jakie sobie wyobraziliśmy, że powinno być.
Tak. A konsekwencje wychowują. Czyli można by powiedzieć, że ta konsekwencja to jest ta, w cudzysłowie, kara, ale ona, bo ona, znaczy kara, bo ona jest odbierana przez dziecko w taki sposób, że to nie jest miłe. Ale jednak to jest coś, na co myśmy się wcześniej umówili. Ale to jest jednak to coś, czego my konsekwentnie przestrzegamy.
Przed jednym chciałbym przestrzec, znaczy tak, to moje zdanie, tak uważam, żeby nie karać dzieci na przykład dodatkowym odkurzaniem czy jakimiś obowiązkami domowymi, ponieważ obowiązki domowe nie powinny być karą, nie mogą się kojarzyć z karą. Bo to jest nasza wspólna przestrzeń, my wspólnie o to dbamy. Więc tutaj to jest bardzo niebezpieczny rejon, gdzie przyznając komuś karę tego rodzaju, no narażamy się na niebezpieczeństwo, że jeżeli kiedyś, znaczy, że w innych okolicznościach dziecko nam nie będzie pomagać, no bo nic nie zrobiło złego, żeby teraz miał, nie wiem, do sklepu iść po zakupy, czy cokolwiek zrobić w domu.
Mhm. No i to, co warto wiedzieć, to kiedy karzemy to dziecko, kiedy, tak jak powiedziałaś, Paweł, jest to rodzaj zemsty tak naprawdę, to dziecko wcale nie koncentruje się na tym, że zrobiło coś źle. Dziecko koncentruje się na tym swoim bardzo złym samopoczuciu, takim negatywnym.
Na krzywdzie, tak naprawdę.
Na krzywdzie, dokładnie.
Bo w jego mniemaniu to krzywda.
Tak. I ono nie myśli o tym, że ono kogoś skrzywdziło, że komuś sprawiło przykrość. Ono nie staje się od tego bardziej empatyczne. Tak. Ono po prostu hoduje w sobie złość. No bo warto jest sobie to wyobrazić, że my byśmy czuli dokładnie to samo. I karanie dziecka sprawia, że ono wchodzi w rolę złej osoby. Czyli tak naprawdę czasami to już jest samospełniające się proroctwo, że dziecko po prostu mówi o sobie, bo ja taki jestem, bo ja jestem zły. Na przykład dzisiaj nawet jeden uczeń zapytał mnie, kiedy zrobił coś niewłaściwego, zapytał mnie, czy napisze mi pani uwagę? Jakby dla niego to było takie oczywiste, że teraz on, bo on jest teraz złym dzieckiem. Martwi mnie to troszkę, bo ono już po prostu jest jakoś tak, ma tą etykietkę po prostu.
No, ma
tą etykietkę. I to, co jest też bardzo ważne, że kiedy karzemy dziecko, to każdy chce uniknąć kary. Doprowadzamy do tego, że to dziecko unika tej kary. Zaczyna kłamać na przykład, zaczyna kombinować, żeby się coś nie wydało. Zaczyna stara się ze wszech miar przechytrzyć osobę karzącą. Czyli to znowu nie jest ta sytuacja, kiedy nam się wydaje, że ta kara prowadzi do jakiejś przemiany w bohatera pozytywnego.
To jest przemiana, tylko że nie w pozytywnego.
Właśnie, to nie jest przemiana w bohatera pozytywnego. No i jeszcze jedno, bardzo ważne, to, że dziecko uczy się, że władza polega na karaniu, że władza to jest ktoś, kto może po prostu dowolnie wymierzać te razy osobie słabszej.
Jest ryzyko, że dziecko będzie w jakiejś grupie rówieśniczej starało się być właśnie takim przywódcą, który wymierza kary.
No, ale oczywiście,
decyduje o tym, co kto może, a czego kto nie może.
Mhm. No właśnie. I teraz to, co jest bardzo ważne, to my musimy w tych relacjach z dzieckiem, kiedy ono zachowuje się w naszym przekonaniu niewłaściwie, nie możemy tego dziecka, nie możemy się na nie obrażać, bo na przykład karą jest również odebranie dziecku uwagi. Powiedzenie, nie rozmawiam z tobą.
No, obrażam się. Mówiliśmy to wycofanie i bierność w związku z tym, czyli takie stworzenie z dziecka kogoś niewidzialnego, ale jednocześnie za tą barierą takiej niechęci, no to jest taka bierna agresja. To jest coś takiego, co dziecko odbiera jako cały czas taką czynną niechęć, tyle że milczącą, złowrogo milczącą. Wisi to w powietrzu. Tak. To jest powietrze, daje się kroić nożem i dziecko doskonale to czuje. Zresztą myślę, że rodzice też to czują, bo chcą, żeby to było odczuwane. Więc tak naprawdę to jest ciężka atmosfera. To jest bardzo poważny problem.
Mhm. I warto jest wiedzieć, że szczególnie kiedy dziecko jest w silnych emocjach i zachowuje się w sposób, który wywołuje w nas wzrost ciśnienia, to warto jest sobie zobaczyć, że ono sobie ze sobą nie radzi. Ono nie radzi sobie ze sobą. I że to my możemy jako dorosły być przy tym dziecku. I że to jest taki moment, kiedy nim targają bardzo silne emocje, kiedy on tak naprawdę nie rozumie często, co się z nim dzieje. Kiedy na przykład zdarza się, że jesteśmy przy nim jako osoba dorosła, to kiedy dziecko przestaje krzyczeć, to ono zaczyna płakać. To ono po prostu wypłacze się w ramię dorosłego. Ono po prostu z tego napięcia rozpłacze się zwyczajnie. Że po prostu dziecko czasami nie radzi sobie z emocjami. I teraz dorosły jest po to, żeby być przy tym dziecku w sytuacji, kiedy jemu jest trudno. Chodzi o to, żeby nie porzucać go. Nie zostawiać go, nie odsyłać do kąta, nie mówić, idź do pokoju, jak się uspokoisz, to przyjdziesz. Nie? Bo w takiej chwili, kiedy człowiek przeżywa takie trudne emocje, nie powinien być sam. Dorosły też nie powinien być sam i nie powinien być w tej sytuacji odrzucony, ale my jako dorośli lepiej sobie radzimy z tą samoregulacją emocji. Natomiast chodzi o to, żeby też pokazać dziecku, że to nie znaczy, że w tej sytuacji ja ciebie odrzucam. Owszem, ja nie zgadzam się, nie preferuję takiego zachowania, nie jestem zachwycona tym zachowaniem, nie podoba mi się to zachowanie, ale w tym momencie to nie jest takie, teraz kiedy ty toniesz, to ja ciebie ratuję, to ja jestem przy tobie. To nie o to chodzi, żebym ja wzmacniała to i mówiła, jak to dobrze, że ty jesteś niemiły dla mnie, nie? Ale jednak ja się na ciebie nie obrażam, jednak tutaj jestem przy tobie.
Muszę powiedzieć takie, dzisiaj znalazłem dwa fajne przykłady, które bardzo mi się podobały. Pierwszy to jest dotyczący małego dziecka, które dostało polecenie od rodzica, że ma posprzątać pokój, ale to dziecko nie do końca wie, co ma zrobić w związku z tym, więc siedzi w tym pokoju i płacze i nic nie robi. I wtedy nie, nie, warto, nie powinno się tego dziecka jakoś tam napędzać do tego, że ma posprzątać, czy jakoś tam na niego nawet nakrzyczeć, tylko raczej taki, to mi się bardzo podobało, bo wtedy rodzic może powiedzieć, słuchaj, widzę, że jesteś zmęczony, że słabo ci idzie to sprzątanie, to wiesz co, chodź poleżymy razem, odpoczniemy, a potem razem posprzątamy, pomogę ci. Mhm. To jest rodzic, ale poczekaj, jeszcze drugi przykład, to już jest takiego nastolatka, powiedzmy, który nie może odrobić pracy domowej z jakiegoś powodu i teraz w dzisiejszych czasach to większość rodziców ma natychmiast karę, że dzisiaj nie ma komputera albo tam czegoś tam, telefonu czy internetu, ale przecież można zamiast tego, zamiast karać i odbierać, to można mu powiedzieć, widzę, że jesteś zmęczony, na przykład, nie wiem, zniechęcony, czy mogę ci w czymś pomóc, co ci tam, co może coś cię gryzie, że jakby takie zainteresowanie tym dzieckiem bardziej, bo przecież to, że on nie odrabia tych lekcji, to niekoniecznie jest jego lenistwo. Może mu się coś dzieje, może coś tam w głowie ma innego.
Bo chciałabym powiedzieć też, że to nie jest tak, że jeżeli my będziemy teraz przy tym dziecku, które się złości, to my wzmacniamy jego, dajemy mu prawo do tego, żeby tak się zachowało. Bo powiem tak, jedno drugiego nie wyklucza. To znaczy w tym wszystkim my również stawiamy granice i możemy mówić i powinniśmy mówić, nie zgadzam się na takie zachowanie, nie zgadzam się, żebyś w taki sposób mówił, nie bijemy innych dzieci na przykład, albo nie wybiegamy na ulicę. Możemy wtedy też i powinniśmy oczywiście zatrzymać dziecko, ale najważniejsze są tak naprawdę w tym wszystkim nasze emocje. Najważniejsze jest to, że my jesteśmy wtedy przy dziecku, że my nie krzyczymy na to dziecko, nie szarpiemy tego dziecka w tym momencie, tylko my pomagamy mu uporać się z tymi emocjami.
Czyli że my jesteśmy z nim, że tak. My jesteśmy po jego stronie w tym wszystkim.
Tak, bo kiedy my krzyczymy na to dziecko, kiedy my je karzemy, kiedy my zrzędzimy, kiedy jesteśmy tacy właśnie ekspresyjni, kiedy my zajmujemy się własnymi emocjami i kiedy my się topimy, to taka kara nie pomaga dziecku uporać się z emocjami. Ono nie ma szansy na zrozumienie, co się z nim dzieje i nie ma szansy na to, żeby poradzić sobie na przyszłość, żeby znaleźć sposób na to, żeby nie zachowywać się w taki sposób, żeby to zrozumieć po prostu. I teraz, jeżeli my karzemy dziecko, to ono koncentruje się tylko na sobie, koncentruje się na tym, żeby obwiniać innych za to, co go spotkało. Ja często mam taką sytuację, że kiedy dochodzi na przykład do jakiegoś konfliktu między dziećmi, to one, to się zaczyna, on zaczął, ale bo on to zrobił, ale to jego wina.
No ale to jakby potem ma jakąś konsekwencję w życiu dorosłym i zapewne z tego życia dorosłego też czerpie takie zachowanie, bo jeżeli słyszę w domu, bo ty zawsze, bo ty nigdy, no to skąd to się wzięło? Bo on zaczął, prawda? No jasne, bo rzeczywiście może on zaczął faktycznie. Ale jeżeli jeden twierdzi, że on zaczął, a drugi też twierdzi, że on zaczął, no to gdzieś te wzorce muszą się pojawiać. Ja znowu może ten filmik wrzucę na Facebook. Zresztą za chwilkę już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, to też pozwolę sobie, jeszcze tutaj Bogdan ma słowo do powiedzenia, ale za chwilkę jeszcze będziemy zerkać na Państwa wpisy na Facebooku, których niemało się pojawiło. To też przygotujcie się Państwo na to, że będziemy się tutaj szykować do komentarza, a jednocześnie w tę ostatnią już część będziemy przyglądać się temu, kiedy ta sytuacja problemów wychowawczych powinna zostać rozwiązana za pomocą kogoś, kto spojrzy na to z zewnątrz, albo kto ma wiedzę pozwalającą także na mediowanie bądź na psychologiczne rozgryzienie problemu. Czyli kiedy iść do psychologa, kiedy iść do specjalisty, do mediatora, do osoby, która pozwoli nam na to. Zanim jednak ta ostatnia część i piosenka, wcześniej przed nią, to jeszcze tutaj Bogdan widzę dwa słowa twoje.
Kiedy prowadziliśmy warsztaty dla rodziców, to często zdarzało się, że jakiś tam rodzic czy grupa rodziców no, wchodziła w konflikt, znaczy nie wiem, jak to powiedzieć, w konflikt właściwie z nami, że oni mają prawo dziecko karać, nawet bić, jeżeli jest taka potrzeba. I powiem tak, kary są skuteczne tak długo, jak długo dziecko się boi. Ale przyjdzie taki dzień, że przestanie się bać. I co wtedy? Ja powiem tak, najstarszy nasz syn jest ode mnie wyższy, dużo potężniejszy. I tak się myślę, co by było, gdybym go karał, na przykład, a on by się mnie bał. To co, dzisiaj to ja bym jego musiał się chyba bać, tak? Mhm. Warto to przemyśleć.
No właśnie. Wracamy za chwileczkę. 19 minut pozostało do pierwszej, krótka piosenka. Za chwilę wracamy na ostatnie minuty. Jak już wspomniałem dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, problemy wychowawcze. Omawiamy, Beata i Bogdan Janowscy są z nami, nasi eksperci tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Niespełna 15 minut pozostało do końca tego wydania Nocnych Świateł. Za 14 pierwsza. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Bo tak nas wychowano, comiesięcznym, rozmawiamy o problemach wychowawczych, a naszymi ekspertami są współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Ostatnie minuty także dla Państwa, jeżeli ktoś chce jeszcze do nas napisać, to ostatnia szansa przez ten kwadrans. Natomiast nazbierało się już tutaj sporo wpisów, które teraz będziemy komentować, zanim przejdziemy do tego, co obiecaliśmy, czyli takie można powiedzieć, pytanie postawimy, kiedy iść do psychologa, do specjalisty, który pomoże te problemy rozwiązać i pomoże przede wszystkim zobaczyć, gdzie one leżą, a wtedy dopiero jak z nimi się mierzyć. Zacznę od wpisu Krzysztofa. Mam troje dzieci, dwoje dorosłych, w tym troje wnucząt i jedno 12-letnie. Wraz z żoną w procesie wychowania hołdowaliśmy w zasadzie, że stawiamy dzieciom granice i wymagania, okazując jednocześnie miłość i akceptację. Nauczono nas, że granice, zasady i pozytywne wsparcie daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. No można powiedzieć, wzorcowe tutaj zasady Państwo stosowaliście, bo wszystko to, o czym Panie Krzysztofie Pan napisał, to my tutaj od ponad 10 lat trąbimy w Nocnych Światłach i w cyklu Bo tak nas wychowano, ale także we wszystkich innych możliwych konfiguracjach cyklicznych i niecyklicznych, w których dotykamy spraw wychowania dzieci. Tak, miłość i akceptacja, granice, o których tutaj z Beatą i Bogdanem wielokrotnie mówiliśmy, nawet cały cykl swego czasu poświęciliśmy granicom, taki podcykl, nie wiem, to już wiele lat temu było, ale jeszcze dostępne w sieci. Natomiast Magdalena pisze do nas z Wielkiej Brytanii. O tak, przepytywanie za każdym razem, jakie oceny dostali inni oraz, że otrzymawszy czwórkę, dziecko będzie krowy paść. No takie sytuacje zdarzają się naprawdę. Moi ulubieni goście, pozdrawiam, dziękujemy. Pani Magdalena, pozdrawiamy Panią również. Ines pisze do nas z kolei z Francji. Mnie mama na początku podstawówki zawstydzała przed moją koleżanką przychodzącą po mnie do szkoły. Byłam bardzo grzeczna, wrażliwą dziewczynką, ale nie wiedziałam, o co chodzi, jak mama mówi: uporządkuj pokój. Wiedziałam, że trzeba odkurzyć półki i poukładać zeszyty w kubki, ale nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Mama otwierała pokój, zobacz, jaki jest bałagan u niej. Nikt nie wytłumaczył, o co chodzi w tym poleceniu, zrób porządek w pokoju. Ja tak bardzo chciałam uporządkować pokój i podobać się dorosłym, do dzisiaj mam uraz, a nawet traumę z tym związaną. Potem koleżanka się śmiała, a ja się czułam, jakbym była pochłonięta przez ocean wstydu i rozpaczy. To takie porzucenie emocjonalne dziecka. Kiedyś taka czarna pedagogika była w modzie w przedszkolu i w domu, ale mama nie ma do dziś nic do zarzucenia sobie. I kontynuując tę myśl, Ines pisze jeszcze w kolejnym poście. Pisze bez chęci winienia wszystkich rodziców świata, ale myślę, że rodzina jest współzależnym, żywym systemem, tak jak nasze ciało, bo jak ząb jest chory, to my cali czujemy się chorzy. Dziecko często odzwierciedla relacje domowe między rodzicami. Dzieci małe i nastoletnie wchodzą wtedy w usztywnione role, gdy nie dzieje się najlepiej między rodzicami, na przykład tak zwanego kozła ofiarnego, czyli kompulsywnego rozrabiającego, aby zwrócić uwagę dorosłych na to, co się dzieje w domu, a inne dziecko może grać rolę klauna, radosnej małpki lub aniołka za mgłą, żeby stać się przezroczystym. Zanim rodzice będą szukali psychologa dla dziecka, niech najpierw zatrzymają się i zastanawiają, co dzieje się w nich i między nimi w relacji, i szukają psychologa dla siebie. O tym będziemy za chwilkę mówić, ale też, kochani, tutaj proszę Was, żebyście i Wy powiedzieli parę słów na to, odnosząc się do tego, co tutaj przeczytałem w ostatnich minutach.
Absolutnie zgadzam się, że bardzo często to nie jest tak, że problem tkwi w dziecku, tylko problem jest w rodzinie, ale myślę sobie, że również warto czasami pójść do psychologa, tylko wtedy posłuchać go naprawdę. Dlatego, że często rodzice przychodzą czy do psychologa, czy do pedagoga z taką myślą, że proszę naprawić moje dziecko. Ze mną jest wszystko w porządku, z moim mężem jest wszystko w porządku i z naszą rodziną. Mamy popsute dziecko, proszę je naprawić. I jakby nie wszyscy mają gotowość na to, żeby zrozumieć, że system, że rodzina to system naczyń połączonych i że bardzo dużo zależy od nas dorosłych. Że oczywiście są takie trudności, które tkwią w dziecku, natomiast jeżeli mamy dziecko, które ma specjalne potrzeby rozwojowe, to tym bardziej my musimy być na to przygotowani. To tym bardziej my musimy to dziecko wesprzeć po prostu. Że jakby nie możemy poprzestać tylko na tym, że urodziło nam się dziecko, które ma problemy. Na przykład ma jakieś problemy związane ze spektrum autyzmu. Czy z nadpobudliwością psychoruchową, tak zwanym ADHD. I to mogą być różne problemy, natomiast im bardziej to dziecko ma problem, tym bardziej my mamy problem i tym bardziej my musimy się tym problemem zająć.
No to ja wrócę jeszcze na moment do wpisu Ines, który jest bardzo obszerny i od mniej więcej drugiej połowy tego posta pisze Ines tak. Ile razy tak zwana diagnoza wytrych zastępcza typu ADHD czy jakieś tam zaburzenia zachowania z listy psychiatrycznej DSM kryje inny problem, na przykład nadużyć seksualnych, przemocy lub alkoholizmu lub przemocy rówieśniczej, zaprzeczenie przez rodziców, którzy mówią, z nami jest wszystko okej, to dzieciak ma problem, a nie prowadzi rodzinę w ślepy, emocjonalny labirynt bez wyjścia. Ten drastyczny przypadek, o którym przeczytałem kiedyś, zszokował mnie, jest tego przykładem. W szkole myśleli, że chłopczyk ma ADHD, a nikt nie odszyfrował, co się kryje za jego lękami. Tutaj Ines zamieszcza link do reportażu o chłopcu 12-letnim, który był, proszę Państwa, molestowany przez babcię i dziadka. To niesłychane. Przeczytałem tę publikację, jestem wstrząśnięty po jego lekturze. Ale proszę Państwa, a propos takiej dziecięcej pobudliwości czy nadpobudliwości, tutaj trochę z drugiej strony jest sprawa opisana przez pana Edzia, jak się podpisuje słuchacz. Mam oto taki problem. Mianowicie od kilku lat choruję na nerwicę i depresję. Mieszkam w bloku. Około 2 lata temu do mieszkania nade mną wprowadziła się młoda para z trójką dzieci. I tu zaczął się dramat. Dzieci w wieku 2, 4 i 6 lat od rana do wieczora wręcz szaleją w mieszkaniu, hałasują zdecydowanie ponad przeciętną miarę, a co najgorsze, co chwilę uderzają w podłogę różnymi przedmiotami, biegają po mieszkaniu napięte, wywołując tym niesamowity huk. Naprawdę to nie jest normalne zachowanie dzieci. Młoda matka twierdzi, że to tylko dzieci, nie zajmuje się nimi, siedząc w telefonie cały dzień. Takie zachowanie spotęgowało u mnie nerwicę i depresję. Nie mam chwili spokoju w swoim domu. Co by Państwo poradzili? Może spotkali się Państwo z takim problemem?
Mhm. Oczywiście, że spotykamy się z takimi problemami. Bardzo wielu rodziców, młodych rodziców siedzi w telefonach i nawet dzisiaj, kiedy jechałam autobusem, to powiedziałam do mojej koleżanki, z którą jechałam, mówię, zobacz, cały autobus siedzi w telefonie. I tak to po prostu wygląda. Jest to potwornie uzależniające. Natomiast no, wygląda na to, że po prostu nie mają ci rodzice czasu, przestrzeni na to, żeby, czy chęci na to, żeby zorganizować na przykład dzieciom czytanie bajek, albo jakąś zabawę, albo jakąś grę planszową. No,
to chociażby opowiadanie jakieś czegoś.
Tak, nie? Tak to wygląda. No właściwie, gdyby ci rodzice przyszli do nas, to byśmy z nimi o tym rozmawiali, ale problem polega na tym, że bardzo często rodzice nie poszukują pomocy.
Tak, bo często się zdarza tak, że przychodzą do nas również rodzice, że dziecko tam jest jakieś, albo dzieci są jakieś i oni sobie z nimi nie radzą. I kiedy zaczynamy o tym rozmawiać z nimi, bez dzieci, to okazuje się, że no, między nimi się nie układa, oni się tam kłócą na przykład, albo coś tam się między nimi dzieje. I tak naprawdę okazuje się, że to wcale nie w dzieciach jest ten problem, tylko w tych rodzicach. Tak jak w tym przypadku o tych mówimy. Tylko jeszcze jest druga strona tego medalu, chciałem powiedzieć, bo tutaj to prawda jest też, i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, powtórzę to, co powiedziała ta sąsiadka, tak, to są dzieci. No to prawda, że to są dzieci i dzieci rzeczywiście potrafią być czasem głośno, bo nie wiem, klocki wysypie bez niej, jakoś tam, bo biega albo coś robi, tylko no, to jest oczywiste, że tak się dzieje z dziećmi, tylko tak jak powiedziałaś, że od tego są rodzice, żeby te dzieci czymś zająć, żeby to nie było tak, że to cały dzień się tak odbywa.
A mnie jeszcze przyszło do głowy to, że może nawet zwyczajnie, gdyby ci Państwo mieli grubą wykładzinę albo dywan, to też mogłoby pomóc, żeby mogło trochę by wygłuszyć na przykład dźwięki. I czasami po prostu myślę, że jakaś taka sąsiedzka rozmowa polegająca na życzliwości mogłaby też jakoś tam pomóc, tak? A nie takie usztygnianie się, że z jednej strony pan mówi, no ja cierpię, a z drugiej strony pani mówi, ale to są tylko dzieci, więc ten pan się czepia, nie? I to jest czasami taka sytuacja zero-jedynkowa po prostu, takiego konfliktu, którego ludzie nie potrafią rozwiązać.
A ja mam taką propozycję. Są takie mikołajki czekoladowe. Myślę, że one kosztują około złoty 50 w porywach. Można kupić takie 3 i zapukać w mikołajki do tego mieszkania piętro wyżej i powiedzieć, że przyniosło się mikołajki dla dzieci i chce się i przy okazji porozmawiać o tym. Jakoś może tak pokierować rozmową, żeby okazać zainteresowanie tym, tej rodzinie i tym dzieciom, a przy okazji porozmawiać o tym, że no co, nie znamy się, może mieszkamy obok siebie, a może porozmawiajmy o tym, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Jakoś w dalszej konsekwencji, nie o to, żeby od razu wchodzić obcasowo w to, ale ja myślę, że te mikołajki na początek, na przełamanie lodów, to jest dobry pomysł. Tak, przepraszam, że pochwaliłem tak, sam siebie tutaj akurat. Ale
to jest świetny pomysł.
Świetny, fantastyczny pomysł, bo myślę sobie też o tym, że dla dzieci to też jest bardzo ważna informacja, że na dole mieszka taki pan i że może można być troszkę ciszej, bo ten pan chciałby też, żeby miał, chciałby po prostu mieć spokój, a to jest pan nasz sąsiad, o którego dbamy, którego szanujemy.
Że to jest ten pan, który wam kiedyś mikołajki przyniósł.
Ależ oczywiście, że tak. Bardzo mi się podoba pomysł. I to jest też bardzo dobra nauka dla dzieci. Tego, że żyjemy w bloku, żyjemy wśród innych ludzi, którzy mają bardzo różne potrzeby.
Ines jeszcze napisała do nas taką myśl, myślę, że pewnego rodzaju puentę jej tutaj dokonań literackich na ten wieczór. Otóż tylko przepracowanie swego stylu przywiązania relacyjnego i przebadania oraz przepracowania swojej własnej dostępności emocjonalnej dla innych i dzieciństwa są zaczątkiem dobrych relacji z własnymi dziećmi. To jest bardzo istotna myśl, natomiast tutaj Zbyszek sporo napisał swoich doświadczeń. Tata całe życie i wciąż to robi, wymaga ode mnie, żebym był idealny. Dobra wiadomość. Kilka dni temu zrozumiałem, że nie muszę być idealny i że Bóg tego ode mnie nie wymaga. Do niedawna już tylko ja sam tego od siebie wymagałem, bo tata po udarze złagodniał. Ale żeby tacie oddać sprawiedliwość, Zbyszek pisze także, mój tata miał i ma jedną niewątpliwie pozytywną cechę. Panie Zbyszku, tutaj mały nawias, pozwolę sobie na mój komentarz. Myślę, że tata ma niejedną niewątpliwie pozytywną cechę. To też myślę, że pozwoli na niego spojrzeć może z miłością trochę głębiej, ale co pisze Zbyszek, wracam już do tekstu autora. Nigdy nie złamał danego mi słowa, jak coś obiecał, to zawsze realizował. A propos konsekwencji.
No właśnie. Warto jest sobie też to zobaczyć. No tak, no, myślę sobie, że po prostu bardzo ważne jest to, żeby rodzice mieli świadomość tego, że to oni są wzorcami dla dziecka, to oni mogą bardzo wiele dla tego dziecka zrobić w sytuacjach, kiedy czują się bezradni, kiedy nie wiedzą, co jest dobre, a co złe, co powinni zrobić, kiedy widzą, że dziecko ma problemy, na które nie znają rozwiązania, to warto jest zasięgnąć porady, warto jest tego dowiedzieć się.
Chciałem powiedzieć, bo tutaj, przepraszam, tak mi przyszło do głowy teraz, że, bo często mylimy pojęcia i kiedy mówimy o psychologu dziecięcym czy poradni psychologiczno-pedagogicznej, to myślimy o tym, że to jest dla dzieci. Ale również rodzic może tam pójść i porozmawiać o tym, bo może jakiś błąd popełnia, bo może ten ktoś, tam jakiś psycholog czy pedagog mu podpowie jakieś pomysły, tak, na wychowywanie dzieci, na różnego rodzaju tam sytuacje.
Mhm, tak, może też mu pomóc przyjrzeć się swojemu, jego rodzicielstwu, jego też poglądom na wychowanie, bo myślę sobie też, że mało jest tych rozmów o tym, dlaczego postępuję tak, a nie inaczej, jakie będą efekty tego mojego zachowania, że gdzieś myślę sobie, że często jako rodzice działamy instynktownie, ale też tak impulsywnie czasami, czasami po prostu doraźnie, czasami bez jakiegoś planu. Natomiast robiąc to, po prostu wprowadzamy chaos w życie dzieci. I powiem tak, szczególnie ważne jest, żeby poszukać pomocy, kiedy, tak jak mówię, nie wiemy, co mamy zrobić. Kiedy na przykład dziecko prezentuje jakieś zachowania, które są nieakceptowalne społecznie. Kiedy dziecko jest agresywne albo na przykład autoagresywne, bo to też często idzie w parze, że dzieci same sobie robią też jakąś krzywdę. Kiedy są właśnie tak, mają te symptomy nadpobudliwości psychoruchowej, kiedy nie są w stanie usiedzieć, kiedy mają problemy z koncentracją uwagi, kiedy mają problemy z uzależnieniem coraz częściej. Myślę sobie, że kiedy mówimy o rodzicach, którzy są sami uzależnieni, oni w ogóle tego nie diagnozują u swoich dzieci, że w ogóle nie mają tej świadomości, że też trzeba sobie powiedzieć, że elektronika stała się sposobem na to, żeby mieć spokój, sposobem na to, żeby nie mieć dziecka, że a poza tym w pewnym momencie, jeżeli dziecko robi się nerwowe, kiedy odstawiamy je od elektroniki, to właściwie po co mam mieć kłopot, to już lepiej sieć w tym, prawda? Że gdzieś to też jest problem, jak to zrobić, jak sobie poradzić, w jaki sposób odstawiać dziecko od tej elektroniki, co w zamian na przykład. Ale również kiedy zaczynają być na przykład kłopoty w nauce, czasami warto jest sprawdzić, o co chodzi, co się dzieje, bo zwyczajnie czasami to dziecko może mieć różnego rodzaju zaburzenia. Może na przykład mieć dysleksję, może mieć dysleksję głęboką, może mieć poważne problemy, żeby nauczyć się czytać, pisać, liczyć. Może mieć na przykład dyskalkulię. Warto jest po prostu wiedzieć, że jest jakaś trudność po to, nie po to, żeby stwierdzić, że to dziecko jest jakieś nieudane, tylko żeby pomóc temu dziecku.
Paradoksalnie, a propos tego, co mówisz, może być tak, że dziecko nagle okaże się geniuszem i się samo nauczy czytać, liczyć i skomplikowane operacje matematyczne robić, ale to będzie jego ucieczka przed problemami. To nie jest tak, że dziecko, które się określi matołem, to jest dziecko, które stwarza problemy. Być może to dziecko, które ucieknie, w taki trochę autystyczny model tutaj rysuje, w jakąś niezwykłą zdolność do rozwiązywania jakichś problemów, które dla większości ludzi stanowią duże wyzwanie, to dziecko po prostu ma odrębny świat, bo dlatego, że nie daje sobie rady z tym światem, w którym żyje, w którym normalnie powinno funkcjonować według takich zasad, jakie relacji, które są dobre, no bo te relacje nie są dobre, które wpychają je w jakąś inną rzeczywistość po to, żeby ona mogła być ersacem tego życia, które jest naprawdę.
Mhm. Paweł, to bardzo ważne, co powiedziałeś, dlatego, że zwykliśmy uważać, że najważniejsza jest ta inteligencja mierzona możliwościami uczenia się.
Tak, kognitywna taka, a emocjonalna to jest dodatek.
To jest dodatek, tak. Natomiast jeżeli badamy dojrzałość szkolną dzieci, to ta inteligencja emocjonalna jest nie mniej ważna, ta gotowość szkolna, gotowość na stres, gotowość na relacje nowe, społeczne, radzenia sobie z trudnościami jest nie mniej ważna, a nawet powiedziałabym ważniejsza niż ta inteligencja kognitywna. Więc to jest, tak jak mówisz, szalenie ważne, żeby po prostu przyglądać się temu. Czasami dzieci na przykład, kiedy idą do placówek edukacyjnych, przeżywają na przykład bardzo silny lęk separacyjny. To też jest powód, żeby porozmawiać o tym z psychologiem. ale również tak naprawdę problemy z dopasowaniem się do grupy rówieśniczej, problemy z nawiązywaniem relacji społecznych, lęk przed kontaktami społecznymi, ale również takie objawy fizyczne, które czasami, chociaż chodzimy do pediatry, chociaż badamy, nie dają się zdiagnozować. Czasem okazuje się, że takie symptomy jak wysypki, bóle głowy, bóle brzucha, zawroty, mdłości albo na przykład problemy z łaknieniem mają po prostu podłoże emocjonalne.
No tak, psychosomatyka. No tutaj z Anną Czyżewską wielokrotnie o psychosomatyce w cyklu Na Kozetce rozmawialiśmy, tak więc no, pewnie jeszcze będziemy wracać do tego zagadnienia, bo ono no tak co pewien czas rykoszetem, takim trochę rzutem bumerangiem powraca. Bo jest to jednak mnóstwo problemów, które przeżywamy, których nie potrafimy skanalizować we właściwy sposób i przepracować w taki konstruktywny sposób, który pozwala na ich rzeczywiste rozwiązanie i ustosunkowanie się do drugiej osoby, czy do samego siebie, tak by tę rzeczywistość, która problemy produkuje, zmienić, no to ciało po prostu nigdy nie pozostanie obojętne na coś takiego. Zawsze to będzie czasami no, takie paradoksalne właśnie reakcje, jak to mówiłaś, wysypka. No, gdzie ja się otarłem, o co, jakąś bakterię, nie wiadomo co, że mi się tutaj skóra zrobiła jakaś nieprzyjemna. No a tymczasem może się okazać, że to źródło jest w jakichś nierozwiązanych problemach. Jeżeli to dosyć odległa tutaj paralela w tym momencie przychodzi mi do głowy, ale jeżeli Państwo czytaliście uwagę George'a Orwella, rok 1984, to Winston w momencie, kiedy zaczął normalnie funkcjonować w relacji, nie jako osoba, która jest ofiarą totalitaryzmu i zmuszona do pewnych działań, których nie chce robić, a wszedł w jakąś normalną ludzką relację z kobietą, zakochał się, no to jest napisane expressis verbis. Zaczął zdrowieć, skóra zmieniła odcień, wysypka na nogach zniknęła i tak dalej, i tak dalej. No to George Orwell, który był bardzo bacznym obserwatorem rzeczywistości, no też potwierdza to jako człowiek, który jakoś ten literat też był zawsze głosem takim, do którego trzeba było się ustosunkować i jakoś zmierzyć się z tymi słowami, które pisał. Mówię o tych literatach, którzy naprawdę tworzyli klasyczne dzieła, a nie tych, którzy tworzą paperbooki. Ale no, trudno mówić Orwellowi naprawdę wnikliwej analizy rzeczywistości na wszelakich poziomach. Tak więc no, to ma sens. To naprawdę, proszę Państwa, warto obserwować swoje ciało.
Tak, to prawda. No i oczywiście najpierw trzeba wykonać całą serię badań, ale kiedy nic nie znaleziono, to wiadomo jest po prostu, że to może mieć podłoże emocjonalne. Ale również, powiem tak, my się spotykamy też w naszej pracy, z tej pracy mediacyjnej, że coraz częściej rodziny, które niestety rozpadają się, rodzice, którzy rozwodzą się, mają tą świadomość, że trzeba zadbać również o emocje dzieci, że chcą wiedzieć, w jaki sposób mają to dzieciom zakomunikować, jak mają się zachowywać, żeby ta tragedia, która jest niewątpliwą tragedią, odbiła się w jak najmniejszym stopniu na dzieciach. Dobrze, że tak się dzieje. Oczywiście niedobrze, że rodziny się rozpadają, ale że rodzice zaczynają o tym myśleć, co w tej sytuacji zrobić. Ale również chcę też powiedzieć, że to też są takie rozmowy, które mogą polegać na tym, że dziecku można zdiagnozować jego zdolności, na przykład pomóc wybrać właściwą drogę zawodową, albo na przykład znalezienie motywacji do nauki. Jest naprawdę wiele powodów, dla których warto jest dowiedzieć się, jak to zrobić, dowiedzieć się, jak pomóc dziecku. Bo to nie tylko jest ta sytuacja, kiedy mówimy o dziecku, które ma jakieś problemy czy deficyty, ale również w jaki sposób rozwijać potencjał dziecka, co zrobić, żeby w jakim kierunku pójść, jak to dziecko, jak pomóc mu się rozwijać bardziej harmonijnie i No właśnie, i zgodnie z jego naturą, można by powiedzieć.
I niech to będzie puentą dzisiejszego spotkania, które było poświęcone problemom wychowawczym w ramach comiesięcznego cyklu Bo tak nas wychowano, którego współtwórcy, a zarazem nasi dzisiejsi eksperci, goście tego wydania programu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, byli z nami przez minione 2 godziny z małym kilkuminutowym bonusem. Beata Janowska, serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
Bogdan Janowski, również serdecznie i gorąco dziękuję.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy Wam życzę, moi drodzy, także Państwu. I zgodnie z obietnicą przypominam, że ten wspomniany filmik Dzieci patrzą, dzieci widzą, dzieci naśladują, już dodałem na Facebooku, na profilu Radia Plus. Po raz kolejny zamieszczam ten film, bo no trudno o bardziej obrazowy przykład tego, jak dzieci potrafią kopiować błędy osób dorosłych. Mówię błędy takie nie tylko wychowawcze, ale ich błędy, które popełniają w życiu bez względu na to, czy są to w odniesieniu do dziecka zachowania, czy nie. Ale jeżeli dziecko je widzi, to no cóż, po prostu nie będę opowiadał, proszę zerknąć na filmik, on ma mniej więcej 2 minuty, tak więc nie zmęczą się Państwo za bardzo podczas oglądania, ale mogą Państwo bardzo poczuć się poruszeni, bo to jest naprawdę mocny film. I wspomniana już powieść, link do roku 1984 zamieściłem, bo co prawda daleki jest od naszych dzisiejszych rozważań, ale jeden wątek tutaj się pojawił, więc zawsze mówię, jak już sięgamy do literatury, filmu czy innych dzieł, to staram się je zamieszczać, a proza to jest wybitna, w związku z tym zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie zna tej klasyki literatury, jaką jest rok 1984, to zachęcam. Oczywiście zachęcam także do tego, żeby pogłębiać wiedzę na temat tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli problemów wychowawczych. Stron w internecie jest niemało. Nocne światła dobiegły końca. To było 1643 wydanie programu. Zachęcam do spotkań od poniedziałku do czwartku, gdy spotykamy się od godziny 23 na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Wtedy można nas odbierać przez radio w całym kraju. Z kolei na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przed nami weekendowa przerwa. Spotkamy się w poniedziałek tuż po 23, 20 listopada i wtedy w ramach cyklu Pytania o wiarę rozmawiać będziemy o tym, po co nam życie wieczne, ale jak Państwo znają formułę tego programu, pytań będzie także więcej, więc nie tylko o tym będziemy rozmawiać, a współtwórcą tego cyklu będzie gość poniedziałkowego wydania, ksiądz Karol Oparczyk, duszpasterz parafii w niebo wstąpienia pańskiego na warszawskim Ursynowie. 12 minut po pierwszej, czas najwyższy kończyć. Przepraszam za przeciągnięcie rozmowy, ale bonus, proszę potraktować te minuty jako bonus, bo chcieliśmy domknąć ważne, istotne wątki. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia, pięknego weekendu Wam życzę.